To think for yourself and question authority.
Nie, to w ogóle nie o to chodziło. Nie o to, człowieku, las. Las, po prostu las. Idziemy do lasu. Po długiej przerwie.
Uch. No, już miała być wieczorowa pora. Ach, po długiej przerwie, jak zwykle w jeziorach, witam cię, droga słuchaczko i drogi słuchaczku, w Radiu na Fali, też między innymi, znaczy wirtualnie w Radiu na Fali, bo serwer leży, ale za pośrednictwem Radia Paranormalium, dzięki wielkiej Iweliosowi, który pomógł mi ogarnąć w ostatnim momencie tą sytuację i dzięki temu ty mnie tutaj słyszysz. No właśnie, pozdrawiam i serdecznie dziękuję. Tobie mecenasie i tobie mecenasko za wspieranie Radia na Fali, pisano w człowieku. W takich sytuacjach dobrze jest wiedzieć, że masz jakieś wsparcie. Uch, i dobrze jest mieć te wsparcie, także dzięki wielkie. Właśnie. Ja chciałem w ogóle jeszcze podziękować wszystkim za cierpliwość, tobie słuchaczku i tobie słuchaczko za po prostu cierpliwość. Bo po prostu nie ma nas tutaj zbyt wielu do roboty, w sensie przy tym radiu. To jest taka bardzo kameralna inicjatywa. Nigdy nie było zbyt wielu. Czasami roboty w życiu jest więcej. A o tym może trochę wspomnę. Wspomnę trochę dzisiaj. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, mam doskonały news od księcia Edwarda, o którym dzisiaj wspomnę, bo dzisiaj tak się nie będę rozpędzał ze specjalnymi tematami, tym bardziej, że mi umknęło masę czasu i tak po długiej przerwie to w ogóle miło się zwyczajnie usłyszeć, tak normalnie. Cześć, no, co u ciebie słychać? Właśnie, u mnie dobrze. Ogłoszenia przy okazji, bo tak... Radio na fali jak zwykle, się troszkę zmienia jak zwykle. Po drodze kilka rzeczy, które będę próbował zrealizować gdzieś tam po drodze, nawet nie będę mówił, jak będą gotowe, to sam zobaczysz, człowieku, także nie chcę mi się tu robić jakichś szumnych zapowiedzi, otóż to, co będzie, czego nie będzie i tak dalej. Wiem, że jednej rzeczy nie będzie już teorii chaosu w Radio na Fali. To moja decyzja, absolutnie. Ale myślę, że to wyjdzie na zdrowie Michałowi i mi wyjdzie na zdrowie. I każdemu wyjdzie na zdrowie. Ponieważ teoria chaosu jest już nadawana w tylu radiach w polskim internecie, że gdziekolwiek właściwie człowiek nie skieruje swoich kroków, to jest teoria chaosu, także no nie jest potrzebny kolejny element do streamowania teorii chaosu, tym bardziej, że ona wcale nie zniknie. Tym bardziej, że to jest takie kameralne radio i to, że coś jest streamowane aż w tylu radiach, niekoniecznie oznacza, że koniecznie tutaj musi być to, dokładnie to samo. Raczej poszukuję jakiejś takiej indywidualnej, autorskiej wypowiedzi związanej bardziej z Radiem na Fali, tym bardziej, że Michał wkroczył w karierę, w cudzysłowie, żartuję sobie oczywiście, żartuję, żadna tam kariera, albo może kariera. W pewnym sensie ma umowy podpisane, w cudzysłowie podpisane, ma umowy z różnymi podcasterami i tak dalej na streamowanie, także jakby utrzymywanie tego w jednym miejscu już nie ma absolutnie sensu, tym bardziej, że prawdę mówiąc, teoria chaosu od prawie 4 lat i tak jest właściwie teoria chaosu jako niezależny podcast i nie ma nic wspólnego z Radiem na Fali jako tako, poza tym, że oczywiście znam się z Michałem, absolutnie, Michał zna tą podłogę tutaj, lądował na niej nie raz, nie dwa, myślę, że jeszcze nie raz wyląduje, jak znam życie, anyway, także teoria chaosu do znalezienia na Radiu Paranormalium, chociażby w wielu, wielu innych miejscach. Niekoniecznie w Radiu na Fali, ale archiwa zostają, także spokojnie, człowieku, żadne z tych archiwów nie znikną, wszystko staje na miejscu. A co będzie, no nie wiem, co będzie, no różne ciekawe inne rzeczy, no wiesz, jak to jest. Czasy się zmieniają, kierownik pozostaje ten sam i bardzo dobrze. Także wracamy do oryginalnej formuły małego kameralnego radia bez popularnych, znanych wszędzie gwiazd polskiego podcastu. Tylko ty i ja. Otóż to, człowieku. Także taki news dla ciebie. I w ogóle ja może się przyjmę troszkę na inne dni, zrobię sobie wolny jakiś weekend, bo w sumie od 4 lat ja właściwie co soboty jestem w Radiu na Fali. Jest to fajny moment, ale czasami fajnie sobie zrobić wolny weekend. Jak sobie ostatnio pomyślałem, że fajnie było na jakiś czas zrobić wolne weekendy, na jakiś czas, a później może z powrotem, I don't know. Nie mam jakichś specjalnie ambitnych, grunotnych planów, poza tym, żeby zachować pewną kameralność miejsca i dobre samopoczucie, dobrą atmosferę. No i przede wszystkim miłą atmosferę, co jest chyba, myślę, najistotniejsze w życiu, pewna higiena psychiczna na co dzień, jakieś miejsce, gdzie człowiek może usiąść, walnąć refleksjami, wrzucić sobie jakieś refleksje na ucho, posiedzieć, poddumać, podrzemać, nikt mu na plecy nie wskakuje, nikt się nie czepia płotu i niczym pijany. Wiesz, takie spokojne miejsce. No prawie, że chciałem powiedzieć jak książę, relaks nad strumykiem, prawie, że, ale tu w lesie. Tak intelektualnie troszkę bardziej. Czasami z jakąś historią. Właśnie, bo ja dzisiaj troszkę tak nawiążę do tych wszystkich wydarzeń, które się działy. Właśnie, mam taką konkluzję, która tutaj się pojawia. W ogóle od wielu ludzi słyszę, to od lat słyszę oczywiście, ale faktycznie jest coś takiego, że jest jakiś taki czas podejmowania, nie wiem, czy ważnych decyzji dla niektórych, bo dla mnie tak brzmi ważna decyzja. Co oznacza ważna decyzja? To znaczy, że generalnie siedziałem, nie robiłem tego, co miałem robić. Na końcu okazało się, że muszę podejmować jakieś ultra ważne decyzje, od których ultra milion spraw zależy, bo na jednej decyzji zawisło wszystko naraz. Nie, żadnych ważnych decyzji, żadnych deklaracji, nic z tych rzeczy. Ale jest pewien rodzaj szaleństwa, który jest już taki dosyć dobrze widocznym, powiedział. Ja tu mam, wiesz, kontakty z różnymi ludźmi. Mam tu trochę gości, siedzimy sobie, gadamy o różnych sprawach. Wiesz, jak to jest między ludźmi. Gadają. No i przynoszą różne opowieści. I z tych opowieści wynika, że jest taki mocny przesyt u wielu normalnych ludzi, którzy jeszcze do pewnego momentu akceptowali taką zabawę. Wiesz, ten cały system dookoła, taki mocny przesyt, mocny. I żeby było zabawnie. I nie jest to tylko i wyłącznie przesyt z cyklu mam już dosyć i mam dosyć. I rzucę się na kogoś z pięściami albo coś w tym stylu. Nie, nic z tych rzeczy, absolutnie. Ale taki konstruktywny. Ludzie wyskakują z tego troszkę do własnych spraw, do własnych pomysłów na życie, cokolwiek to nie oznacza. Ja tu nie będę opowiadał ci jakichś prywatnych historii różnych ludzi. Sam jesteś człowiek albo człowieka i sama, i ty też sam dobrze wiesz, co lubisz robić w swoim własnym życiu i jak to robić. Właśnie, a ja oprócz tego, że jestem tutaj na mikrofonie, w Radiu na Fali i w Radiu Paranormalium, to jeszcze mam tu drugi mikrofon, który właśnie w tym momencie, jak zwykle, tradycją wieczorowej pory... Co ja mówię? Jakiej wieczorowej pory? Hiperprzestrzeni! Właśnie, dawno nie byłem za mikrofonem, wszystko mi się myli. No właśnie, z tradycją i wzorem hiperprzestrzeni i jeziora, które tam panują, czyli takiego słuchowiska radiowego, teraz będę rozkładał cały sprzęcik. Czyli podłączam drugi mikrofon, a ty możesz zadzwonić radionafali.com na Skype'ie. A ja podłączam mikrofon. No jeziorany, czek, schodzi pod stół, jeszcze talerze, szklanka na stole, Maryla, podaj pierogi. Na zdrowie, ja w ogóle mam szklaneczkę z herbatką, z mlekiem tym razem, herbatka z mlekiem w angielskim zwyczaju, bo ja nadaję do ciebie, jak pewnie doskonale wiesz, prosto z bardzo słabo angielskiego Londynu, bo on nie jest angielski, ale coś jest angielskiego, w końcu znajduje się na takiej wyspie. Anyway, ja w ogóle dzisiaj troszkę nawiążę do tych zmian. Ale od takiej ciekawej strony, bo faktycznie dzieje się wiele. Ja nie chcę teraz wyrzucać takiej analizy specjalnej pod tytułem jak zmienił się świat w ciągu ostatnich dni. Jedyna taka... No wiem, że jakieś jeziora... Coś mi poleciało pod stołem. Anyway. No właśnie, nie będę robił żadnej specjalnej analizy. Jedyne rzeczy, które sobie śledzę, to takie historie naukowe. Rozumiesz pan i pani... Śledzę sobie aktywności wulkaniczne. Nie to, żebym oczywiście chciał wlecieć w powietrze i to mnie strasznie pasjonowało, ale tak sobie śledzę różne rzeczy, czasami częstotliwości Schumana, zapisy, które tak się nazywają, zapisy rezonansów częstotliwości jednych z paru. I tak sobie śledzę, tak sobie czytam, tak sobie, wiesz, czasami rozmawiam z ludźmi. No i faktycznie Ziemia się trzęsie, oceany się burzą. Kontynenty się przesuwają. Widziałem takie fajne zdjęcia z Nowej Zelandii, jak kawał ziemi, nie wiem ile hektarów, ale kawał ziemi się podniósł o metr do góry. Tak zwyczajnie nagle, pęk, wszystko wyjechało. No dzieją się takie mocne rzeczy. Japonia już mocno tam odpływa na Morzu Chińskim o kolejne metry. Z satelity widać, że odpływa. Nikt o tym nie mówi. Są takie trzęsienia ziemi, że jeszcze, nie wiem, może 10 lat temu ktoś w dzienniku telewizyjnym powiedziałby, proszę państwa, mamy poważne trzęsienie ziemi w skali 4 Richtera, czy jakoś tak, a dzisiaj nikt ci tego nie powie, ponieważ że Właśnie nie pomimo, tylko dlatego, że te trzęsienia, powiedzieć czwórki, ładują non-stop dookoła Pacyfiku. Widać, jak się wszystko przesuwa. Są jakieś ciekawe komunikaty z różnych miejsc. Wiesz, dużo teorii spiskowych na ten temat. Bo oczywiście, jak zwykle, no nie jest to... Nie jest taki miły news od tej strony, że czyjaś chałupa stoi na tym kawałku ziemi, który ma się właśnie zatrząść. No, ten news jest sklejony z wieloma innymi sprawami. Jest taka, można powiedzieć, kompleksowa historia. Tak mi się wydaje. Dzisiaj będę trochę opowiadał, jak to widzę, że właśnie zza tej całej kurtyny No wystanie taka bardzo kompleksowa historia pod tytułem Przodkowie mówili, a mówili przodki dawniej, mówili. Trzeba było się słuchać przodków dawniej, że coś nadchodzi. Wielu geologów, wielu ludzi zajmujących się w ramach nauki akademickiej, uniwersyteckiej, z grantami, badaniami oficjalnymi, siedzi i grzebie w tej ziemi i zauważają masę ciekawych rzeczy. W ciągu ostatnich 15 lat jest taki wykwit bardzo ciekawych badań związanych z aktywnością wulkaniczną chociażby Europy. Nawet zdaje się jakiś kanał telewizyjny, który serwuje jakiś taki paranaukowy, nie wiadomo co, rozrywkę paranaukową, jak zwykle, jak to Discovery albo coś w tym stylu, nakręcił taki film dokumentalny o tym, jak wygląda nowo odkryta z przerażeniem przez naukowców Platforma Europejska, czyli właściwie ta ziemia, na której znajduje się Europa, i chodzi o spękaniny. Pozwolę, że sobie łyknę herbaty. Doskonała herbata. W ogóle chyba sobie wyjdę później jeszcze w jakąś herbatę, zostawić się z jakimś długim utworem muzycznym, ale póki co wracajmy do spękaniny skrupy ziemskiej. No i od paru lat wychodzą takie badania, że właściwie, o ile dawniej jeszcze ktoś tam sobie myślał, że to tylko na styku płyt kontynentalnych będzie kopało, to się okazuje, że nie do końca. Właściwie są takie tajemnicze ryśnięcia, które idą przez całą Europę, i że było zabawniej, jedno z tych ryśnięć, uwierz mi albo nie, człowieku, magia dzieje się. Nie, nie, żadna magia. To jest taki uskok, który znajduje się dokładnie w Anglii. Znaczy jest ich parę, idzie ich raz, dwa, trzy, cztery takie główne uskoki. Nawet w sumie więcej, ale takie cztery główne. I ten najciekawszy idzie przez Londyn. Dokładnie wzdłuż Tamizy, jak się patrzysz na mapę i widzisz Londyn, to taki uskok sobie idzie tak centralnie. Tylko że Tamiza robi takie kółeczko dookoła, a uskok sobie idzie prosto. Nie ma tam kółeczka. W każdym razie, po zbadaniu tej całej gleby w Europie okazuje się, że ruchy tektoniczne nie są niczym obcym i że my sobie tak żyjemy tutaj tak słodko i spokojnie, w ogóle nie zastanawiamy się nad takimi aspektami typu trzęsienie ziemi, i nam się wydaje, że Europa, teoretycznie, bo oczywiście podejrzewam, że są wśród nas ludzie, którym się tak nie wydaje, to mi się nie wydaje do końca, może i tobie, ale ogólne przeświadczenie jest takie, że Europa jest stałym, stabilnym, starym kontynentem niewzruszonym, a tu się okazuje, że jest kilka ciekawych rys, które pokazują takie przerażające rzeczy. Właśnie, bo jedna z tych rys idzie przez wybrzeże Francji i tam jest reaktor jądrowy. Przestań się bać, przestań, spokojnie. Jakoś to będzie. I oprócz tego tam się znajduje takie ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. To są te zabytki neolityczne. I w ogóle w kilku miejscach, gdzie znajdują się te rysy, znaczy takie rysy pod ziemią, nie mówię o Tatrach, Rysach i Beskidach, nie o górach polskich, takie rysy w ziemi głęboko, które właściwie do tej pory się ruszają, zaraz powiem jak, to tam się znajduje troszeczkę takich właśnie no zabytkowych budynków, jak oczywiście swobodnie i frywolnie sobie nazywam zabytkowych, bo w sumie, kto wie co to jest, piramidy wszelkiego rodzaju. Mam swoją koncepcję na ten temat, to czasami gdzieś tam pomiędzy słowami utykam, żeby nikt nie złapał mnie na całej koncepcji, jeszcze sobie poczekam z takim ogólnym ujawnieniem, Doktor G robi ujawnienie obcych, ja poczekam na niego. Wtedy ujawnię, czym są piramidy według mnie. Anyway, te budynki towarzyszą tym spękaninom. Jest kilka zagadek dookoła starożytnych budynków, bo do tej pory najczęściej wspominam o wszystkich wspólnych elementach, o takiej konsolidacji tych wszystkich informacji, ale jest kilka rzeczy, które są dziwne. Bardzo dziwne. Jedną z tych dziwnych rzeczy jest między innymi też ustawienie na gwiazdy. O ile zawsze opowiadam ci o tej części, która pasuje do gwiazd, to jest jeszcze jedna ciekawsza rzecz w tych starych zabytkach, starych wykopaliskach. Najczęściej tych, które są nazywane out of place, czyli poza miejscem. Są różne nazwy. Swego czasu w Radiu Paranormalium była debata na ten temat i dżentelmeni użyli tam polskiej nazwy. Polska nazwa zdaje się jest inaczej skonstruowana, nie pamiętam w tym momencie. Ale z angielskiego jest to artifacts out of place, czyli artefakty poza miejscem. No i właśnie, co ja tu chciałem zrobić? Przepraszam, bo ktoś się pyta, gdzie ja nadaję na Skype'ie, a ja chyba nie wyjaśniłem, gdzie nadaję. To ja wkojam dżentelmenownika do Paranormalium, że nadaję w Paranormalium dzisiaj. Sorry, ja będę dzisiaj taki, wiesz, trochę w biurze, jeszcze pieczątkę sobie wezmę, będę przybijał, wiesz, takie jeziorany. Ale wracając do naszej historii. Są te bardzo stare budynki. Na pewno kojarzę wszystkie te fakty, że w tych starych piramidach, łącznie z Meksykiem, Egiptem, nie wiem jak jest w Chinach, bo posadzono na nich las, żeby nikt tam nie wszedł i żeby nie było tam nas. na wszystkich piramidach z reguły, jeżeli są jakieś korytarze podziemne, to jest ten kawałek komory gdzieś tam na samym dnie i ta komora wygląda na najstarszą i z reguły okazuje się, że jest najstarsza i z reguły okazuje się, że w lokalnych legendach nosi ona znamię czegoś takiego, co zostawili po nas przodkowie, którzy mówili, że to zostawili ich przodkowie, których jeszcze, którzy przybyli przed wszystkimi przodkami, kiedy żadnych przodków tu jeszcze nie było. Wow, jest to takie super ultra stare. Jest kilka takich miejsc w Andach, i to wcale nie kilka, tylko w cholerę można powiedzieć. Miejsca, które są uznawane za, przez, można powiedzieć, lokalną wiarę, lokalne mity, legendy, za punkty stworzenia świata. Jest wiele takich miast. Wiele. Później przybyli Hiszpanie, wyciągnęli stamtąd wszystkie skarby, wszystkie rzeczy, które można było wyciągnąć, a szczególnie przedstawienia bożków, a jeżeli coś było więcej, to trzeba było to spalić. No i informacja zniknęła. Cała permanentnie. Ale właśnie, zostały te budynki. Ciężko było wysadzić wszystko w powietrze, także zostały te stare, można powiedzieć, obliczenia. Sobie na potrzeby dzisiejszej audycji będę używał tego sformułowania, że są, stare budynki są troszkę jak obliczenia. Jak opisanie pewnej reguły, pewnej zasady kosmicznej. A się przyznałem, czym myślę, że to jest. No ale mówiłem o tym pani raz, nie dwa, tak pomiędzy słowami, no i w końcu nawet parę lat temu. To radio wcale nie zaczęło się wczoraj. W każdym razie, wracając do naszego wątku, są miejsca, które są oznaczane jako ekstremalnie stare, jako właściwie miejsca, od których zaczęła się jakakolwiek obecność istoty zwanej człowiekiem, przynajmniej tej świadomości, którą jesteśmy w tym ciele, na tej planecie. I te miejsca były zawsze w tych kulturach czczone, dookoła tych miejsc budowano kolejne miejsca w kolejnych pokoleniach. Właściwie nikt nie wie, jak często to się działo, jak rzadko to się działo. No i jest jedna ciekawa historia związana z obserwacjami nieba. O ile te, nie wiem, jak to powiedzieć, późniejsze, no w sumie tak, późniejsze, ale dalej tak samo niezrozumiałe dla nas jak te wcześniejsze budynki, mają znajome instrukcje gwiezdne, tak to chyba można nazwać. Czyli wszystkie te korelacje z niebem są dosyć czytelne, bardzo czytelne. Orion, konstelacja Smoka, wszystkie te historie na temat, jak piramidy są usytuowane względem gwiazd. Dżentelmenem, który pierwszy postulował takie zjawisko, był niejaki Robert Powell. I był to, zdaje się, 1976 rok. Jako pierwszy wydał książkę na ten temat i stąd się zaczęła cała jazda. Zresztą skończyło się dla niego wielkim biletem do Egiptu. Przez jakiś czas jeszcze tam Zahi Hałas, który był szefem egiptologii, pozwalał na takie hece, żeby on mógł tam kursować, podróżować, włazić po tych piramidach, włazić do nich i je badać. No ale kiedy się okazało, że teoria, którą opracował, kompletnie przeczy datowaniu piramid, ponieważ złapanie tego obrazu na niebie, który jest na piramidach, polegało na tym, że cofnięto kalendarz o 10 tysięcy lat na komputerze i sprawdzono, jak wyglądało niebo nad płaskowyżem Giza. Okazało się, że dokładnie tak samo jak usytuowanie piramid. No i to był taki ślad pod tytułem, ok, jeżeli piramidy mają jakiś wiek, jeżeli jest jakiś czas i przestrzeń, no to mówimy o 12 tysiącach, 11 tysiącach lat. Oczywiście do tego dochodzi kolejny aspekt, że właściwie nie wszystko się zgadza co do joty. Piękne powiedzonko, co do joty. No nie wszystko się zgadza. Jest kilka gwiazd, które odstają. I jest kilka różnych koncepcji. Przede wszystkim pierwsza podstawowa koncepcja, że nie wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, są gwiazdami. Jest to koncepcja z pogranicza naprawdę mocnego science fiction. Tutaj podejrzewam, że każdy, nawet no, bardzo pokojowy astrofizyk rzuciłby się na mnie z pięściami, gdybym to przy nim powiedział, ale zrobię to, nie ma żadnego astrofizyka, więc powiem, chyba się nie rzuci, nie zdąży, nie przebiegnie po kablu, a może. W każdym razie koncept brzmi tak, że część z tych gwiazd, które widzimy na niebie, to wcale nie są gwiazdki. To są statki kosmiczne, które tu są zacumowane nad Ziemią i sobie po prostu wiszą i no cel ich jest generalnie bliżej znany części ludzkości, reszcie nie za bardzo, reszta myśli, że to gwiazdy. Jest w tym generalnie pewien cel, pewien sens i jest pewna hipoteza na ten temat, którą opuszczę dzisiaj. Hipoteza jest niesamowita, ale ja to zostawiam, zostałem na boku. Chyba, że hipoteza jest właśnie, no może zanim zostawię na boku, bo hipoteza brzmi zabawnie, brzmi przekomicznie dla niektórych, ale Klaus Dona, taki gentleman, o którym mogłeś i ty też dziewczyno słyszałeś, taki badacz właśnie takich artefaktów out of place, bardzo rzetelny, austriacki gentleman z niemiecką precyzją, można powiedzieć, znajdujący wszystkie te tajemnicze wykopaliska i jako, że jest taki bardzo naukowy, sprawdza wszystko w laboratoriach, datuje, testuje i robi masę zamieszania technicznego dookoła tych wszystkich znajdowanych przedmiotów, żeby ustalić ich wiek. I ma takie przedmioty, które są bardzo, bardzo stare, sięgają 24, być może 12 tysięcy lat. Właściwie powyżej 12 tysięcy lat ciężko jest tam cokolwiek zweryfikować, ale na pewno sięgają dalej niż 12 tysięcy lat. No i na tych kamykach, oczywiście kwestia dyskusyjna, czy są autentyczne, czy nie. Nie mi to badać, bo ja właściwie nie mam takiej maszyny do badania. Klaus Dana to zbadał, twierdzi, że są autentyczne. Są bardzo ciekawe rzeźby, takie rysuneczki. Jeżeli kojarzysz postać Nasira Haramaina, to jest taka gwiazda fizyki alternatywnej, można powiedzieć, wschodząca od paru lat. Bardzo ciekawy koncept, bardzo ciekawe rozumienie i jakby interpretacja tych wszystkich mocy dookoła nas. I w ogóle sam koncept na troszkę inne spojrzenie się na tą oficjalną fizykę. Nasir Haramain, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, bo człowiek jest tak sławny jak Elvis Presley. Anyway, no jest na spotkaniu Nasira Haramaina i Klausa Dony, zdaje się, w Meksyku na jakichś wspólnych konferencjach. Pokazali właśnie wspólnie kilka z tych artefaktów. Zdjęcia zostały zrobione, chociaż był zakaz robienia zdjęć. One wyciekły do publiczności, pojawiły się w internecie. No i na zdjęciach są bardzo ciekawe rzeczy. Są statki kosmiczne, które wyglądają jak gwiazdy, które schodzą z nieba na ziemię, zabierają ziemian. Ktoś tu przylatuje, ktoś odlatuje. Granie, jedno wielkie kosmiczne lotnisko i takie naprawdę duże lotnisko. I to jest, można powiedzieć, no właśnie. Co tu można powiedzieć na ten temat? Oczywiście można powiedzieć, że teoria pod tytułem niektóre świecące punkty na niebie nie są wcale odległymi gwiazdami, tylko reaktorami statków kosmicznych jest bardzo egzotyczna, bardzo egzotyczna. Ale z drugiej strony mamy te kamyki i z trzeciej strony ciągle jest problem, żeby zrobić jakieś kosmiczne zdjęcie z jakiegoś, no nie wiem, jakiejś stacji orbitalnej, jakiegoś kosmodromu, cokolwiek tam wisi w powietrzu jest i biegają po nim kosmonauci, żeby wzięli aparat do Jasnej Anielki i zrobili ładne zdjęcie Drogi Mlecznej przez ten otworek, który tam mają w tej swojej metalowej puszce. Okazuje się, że nie można zrobić zdjęcia Drogi Mlecznej w kosmosie, bo Drogi Mlecznej w kosmosie nie widać. Niebo jest czarne. Ja sobie oglądam czasami takie transmisje z ISIS, są takie live streamy na YouTubie, w nocy czasami pracuję. I czasami trafi coś takiego, jest taki ambientalny obrazek. Niektórzy oglądają paląc się kominek. W telewizorze jest taki kanał w Niemczech. Albo taki spływ barką po takich angielskich kanałach. Z kolei taki kanał jest w Anglii. Taki, wiesz, relaksujący. To sobie czasami, jak przy czymś pracuję, zdarzyło mi się włączyć parę razy ten stream. I tak czasami kątem oka sobie oglądam, jak oni tam wychodzą na zewnątrz. Bo te streamy są najbardziej ciekawe wtedy, kiedy ta załoga wychodzi na zewnątrz. Co obserwuje, jak człowiek ubrany w te kosmiczne skafandry manipuluje przy tej stacji orbitalnej. I zawsze przyglądam się z uwagą na niebo. I niebo zawsze jest czarne. Nie ma żadnych gwiazd. A jak człowiek zobaczy na niebo, jak wyjdzie na pustkowie... Byłaś kiedyś w górach? Ja też byłem. Ha, no ba. No właśnie, to jest to niebo. Co tu dużo mówić. A teraz zobaczmy na życie kosmonauty. Straszna padaka. Człowiek poleciał w kosmos. Tyle lat szkolenia. I nagle się okazuje, że nie ma żadnych gwiazd. Lipa troszeczkę. Generalnie wygląda na to, że w kosmosie nie da się pójść na romantyczną randkę pod gwiazdami. Lipa. Zupełna lipa, ale zostawię może tą egzotyczną teorię, co podla niektórych, z tymi statkami kosmicznymi, które udają gwiazdki dookoła nas, bo to jeszcze myślę powinno poczekać. Ja sobie tutaj zbiorę jakieś materiały, opowiem o tym trochę więcej pewnego razu, bo no jest to bardzo fascynująca mnie teoria i w ogóle strasznie mi się podoba. Anyway, wiesz jak to jest, niektórzy lubią pomarańcze, niektórzy lubią ogórki kiszone, rozumiesz, a niektórzy nic. No ale idąc dalej z tymi koncepcjami na temat naszych, można powiedzieć, takich naukowych korzeni, poniekąd naukowych korzeni tego stworzenia i tego datowania tych wszystkich zabytkowych przedmiotów, no to cofając się do tyłu, zauważamy, że właściwie okej, o ile główne konstelacje gdzieś tam się zgadzają, do 12 tysięcy albo jakoś tak, to są te dziwne wykopaliska, już kompletnie odjechane, które nie pasują absolutnie w taki sposób oczywisty do jakiejkolwiek konstelacji na niebie. Oczywiście jest masa researcherów, takich naukowców albo ludzi badających te zjawiska, którzy w różny sposób próbują znaleźć korelacje pomiędzy tymi liniami. Świetnym przykładem są, moim zdaniem, linie na płaskowyżu Nazca. To jest w ogóle fenomen. O ile część linii oczywiście jest skorelowana dosyć mocno z Drogą Mleczną, z kilkoma punktami na tej Drodze Mlecznej, które zresztą pojawiają się bardzo mocno w mitologii Azteków, a że pojawiły się w mitologii Azteków, to wiadomo, że musiały być wcześniej, bo Aztekowie, przynajmniej jak niesie fama ludowa, są tymi kolesiami, którzy przyszli na gotowe i stwierdzili, że będą rzeźnisko poczyniać sobie jak tylko mogą i w ten sposób, no nie, będą więksi albo coś. Nie mam pojęcia, co im odjechało. Chyba nikt nie ma pojęcia. W każdym razie jest coś takiego, że te wszystkie stare, naprawdę, znaczy może nie wszystkie, ale znakomita część bardzo starych, zachowanych jakichś konstrukcji na tej planecie wskazuje na troszkę inny kalendarz gwiezdny. I ten kalendarz gwiezdny jest kompletnie niezrozumiały. Są te piękne centra, potężne takie centra astronomiczne, przynajmniej tak to oficjalnie się nazywa, w Belize. To jest Gwatemala, to jest poniżej Meksyku. Teraz tam potężnie trzęsie ziemią. Potężnie. Wygląda to, że za chwilę Kalifornia się obsunie. I to chyba nie po raz pierwszy, bo Indianie Hopi, zdaje się, bardzo często o tym wspominali, że to jest takie miejsce, które raz jest nad, raz jest pod wodą. Anyway, są tam takie kompleksy w Belize, oczywiście, mówię o Indianach Hopi. W Belize są kompleksy astronomiczne, przynajmniej tak są określane. A mianowicie dlatego, że są to no, centralnie wręcz obserwatoria i ustawione na konkretne konstelacje gwiezdne. No bo w ogóle ten cały koncept z tymi statkami kosmicznymi jest związany też z konstelacjami, że to jest powiązane właśnie w ten sposób, że to nie do końca są wszystko gwiazdy, albo to jest coś troszeczkę ponad gwiazdy. Nie wiem co, nie wiem jak, nie chcę w tym momencie się tutaj zagłębiać w ten temat. W każdym razie jest to bardzo intrygująca rzecz do poszukiwań, także jak coś znajdziesz na ten temat, może sprawdź, może coś odkryjesz. No i jest ta druga część konstrukcji, która jest kompletnie zburzona. I nie wiadomo, w którym kierunku były ustawione okna. I nie wiadomo właściwie, co było obserwowane, bo to troszkę tak jakby zniszczyć połowę książki. I to właśnie tą połowę książki, gdzie dzieje się cała akcja i dowiadujemy się, jak się skończyły perypetie głównego bohatera. I tam właśnie część książki została zniszczona. I to, co zostało jeszcze starsze, które się pojawia gdzieś tam na świecie, wskazuje na troszeczkę inny obraz nieba. Dalej jest to niebo, dalej są jakieś skoncentrowane, wiesz, punkty. Dalej są legendy na ten temat, ale właściwie ciężko byłoby powiedzieć, że te sprawy przystają do siebie jeden do jeden. Masa ludzi, o czym ci wcześniej wspomniałem, próbuje to badać i szuka różnych ciekawych teorii. Jest taki gentleman w Anglii, który zasadza się na takie ciekawe, malutkie punkciki. Nie powiem, jak się nazywa, muszę sam ją poszukać, zapomniałem. Chociaż to wstyd, bo pracowałem z jego kuzynem. Poważnie, tak jak się zdarzyło. Gentleman wydaje książki i prowadzi prelekcje, ma taką bardzo ciekawą teorię, bardzo ciekawy koncept, z którym ja się akurat nie zgadzam, ale koncept jest bardzo intrygujący. Wiesz, ciekawa historia. Być może nikt z nas nie ma racji, a pewnego dnia, jak to zbierzemy do kupy, to zobaczymy taki pełny obraz całości. W każdym razie, o co chodzi w tym dziwnym koncepcie, z którym się nie do końca zgadzam. On przerysował, ten gentleman oczywiście, przerysował te rysunki wszystkie, które znajdują się, no prawie wszystkie, w tych starych kodeksach Indian, Majów, Azteków. Wszystko to, co zostało po tych prekolumbijskich kulturach, czyli zanim zaczęła się tam rzeź, czyli najbliżej tych wszystkich oryginalnych piramid, przynajmniej tak jak się nam wydaje. Najbliżej ich oryginalnej daty budowli i tudzież tych oryginalnych konstruktorów, tej oryginalnej cywilizacji. No i te wszystkie rysunki zawierały kilka ciekawych elementów i tu się przydaje, niezależnie od konkluzji, jaką się ma i od tezy, jaką chce się udowodnić, to nie jest istotne, ale taki konserwatywny, z angielskiego mówiąc research, czyli takie konserwatywne badania w terenie, to jest piękna rzecz i w ogóle przyglądanie się sprawom od strony praktycznej. Ja to jestem taki praktyczny chłopak, że ja lubię sobie zbudować, coś zmontować, sprawdzić, czy coś działa, czy nie działa. Jak działa, to po prostu jest super. Jak nie działa, no to wiesz, to mam inne wnioski. Anyway, ten gentleman ma to samo i pojechał, porobił sobie kopię tych rysunków, zaczął je rysować, sprawdzać te wszystkie kamienie, na których te rysunki są porobione i znalazł ciekawą rzecz. Na bardzo wielu tych rysunkach, szczególnie utrwalonych w kamieniu, są takie specyficzne punkty, które wyglądają troszkę jak punkty zaczepienia. I jeżeli odwrócisz te obrazki, jeden na lewą stronę, drugi na prawo, tak żeby tworzyły negatyw i zaczniesz nakładać na siebie, wychodzą bardzo ciekawe ilustracje. On ma oczywiście jakieś szalone koncepcje na ten temat, których absolutnie nie podzielam, ale zauważył jedną rzecz. Zauważył coś, co umknęło chyba praktycznie prawie wszystkim badaczom przez ostatnie dziesiątki lat. Coś, co ja bym nazwał takim punktem referencyjnym do ilustracji. A wiesz, zawodowo jestem grafikiem i takim grafikiem całe życie. Moja rodzina się ze mnie śmieje, że jako dziecko, które jeszcze nie potrafiło chodzić, złapałem kredki do ręki, to do tej pory trzymam kredki w rękach. No i tak trochę to wygląda. Także jako zawodowiec, a w końcu wyszło na to, że przepracowałem praktycznie całe swoje życie w tym zawodzie, tutaj skorzystam troszeczkę z tego swojego doświadczenia zawodowego, prywatnego, tak wejdę troszkę na taką prywatną nutę. No więc jest to bardzo ciekawa obserwacja, kiedy zauważasz, że w rysunku znajduje się coś takiego jak punkt orientacyjny. Oznacza to, że wszystkie te rysunki, które były wykonane w ten sposób, mają jakieś pryncypia, że jest jakaś zasada, która stoi za używaniem tego punktu. Ten punkt z reguły używany jest do wyznaczania jakichś geometrycznych elementów, do wytyczania proporcji, która ma być widoczna, ma być odczuwalna, ale nigdy w sposób werbalny znajdowana. Czyli jeżeli spojrzysz na taki budynek, jeżeli spojrzysz na taki projekt, to nie znajdziesz tej proporcji, nie znajdziesz tej symetrii, no bo zapomnij o tym, ona jest schowana, ona jest tylko punkt referencyjny. Jeżeli w dzisiejszych czasach normalnie ilustrator bierze i zrobi sobie taki punkt referencyjny cyrklem, jeżeli sobie robisz perspektywę, cokolwiek innego, jeżeli używasz takich urządzeń, no to możesz sobie ten punkt zamazać, tego punktu nie widać. Natomiast co się stanie, kiedy rzeźbisz w kamieniu? Nagle pojawiają się właśnie jakieś takie dziwne punkty referencyjne. I o ile w grafice są to punkty referencyjne, o tyle w kamieniu wydaje mi się, że niekoniecznie. Chociaż nie chcę tu spekulować jakieś specjalnie godzinami, co to może być. Wiesz, mi się wydaje, że są to uchwyty na jakieś urządzenia najczęściej. Przynajmniej taka jest moja koncepcja na to całe zjawisko. I to takie konkretne uchwyty, które coś tam robiły. I on zna sporo tych punktów. I one mają taką no, bardzo ciekawą specyfikę, bo cokolwiek by nie powiedzieć, to odwracanie tych rysunków i nakładanie na siebie pokazało bardzo ciekawe zależności. Pokazało, że właściwie rysunki, czy chcesz, czy nie, są zorientowane dookoła tych punktów. Czyli ktoś, kto robił te ilustracje, które były być może kopią kodeksów na kamieniu. Nie wiem, kodeksy zostały spalone. Teraz po mnie został znaleziono, odzyskany jeden jakiś nieznany wcześniej kodeks, ale nie znam żadnych detali, nie wiem, czy to jest plotka. Kodeksy, czyli te oryginalne pisma Majów i Azteków z Ameryki Południowej, które były palone przez jezuitów nałogowo. W każdym razie te punkty istniały wcześniej i wygląda na to, że te ilustracje właśnie nie są niczym innym jak opowieścią, być może jakąś alegorią, być może czymś dosadnym, czymś konkretnym na temat, co to oznacza. Ten gentleman ma różne swoją koncepcję, co jest na tych rysunkach, on to łączy z jakimiś religijnymi historiami itd., itd. Jestem od tego troszkę daleko, ale polecam ci, żebyś sobie sprawdził, jeżeli mi się uda przypomnieć imię, bo ile dobrze pamiętam imię i nazwisko mojego dobrego znajomego, który należy do tej rodziny, do tej samej rodziny, co autor tej książki, tych publikacji, bo tych książek jest parę, doskonale znany we Francji i w Anglii. Nie wiem, czy sława dotarła do Polski, chyba tylko David Icke dotarł do Polski, takich rzeczy. No ale to troszkę inny research tutaj. Pan naprawdę sprawdzał te kamyki i szukał tych punktów w nich. A tam są takie wgłębienia w tych kamykach, takie dziureczki, bardzo w specyficznych miejscach. No jak je połączysz w całość, to nie wygląda to zupełnie jak takie przypadkowe, nie wiadomo co. Tym bardziej, że kamienie są naprawdę twarde, tak żeby komuś się chciało robić dodatkowo dziurki w tych kamykach tylko po to, żeby, nie wiem, oprzeć tam cyrkiel i zrobić ilustrację dookoła, to nie za bardzo. To musiało być coś wcześniej. No jest kilka koncepcji z tymi rysunkami. Jest ta opowieść z Egiptu, że kiedy nadchodził schyłek Egiptu, część postanowiła, przynajmniej takie pryncypia naszego istnienia jako żywej istoty, przynajmniej wybrane pryncypia, wyrzeźbić się w ścianach świątyni. I tak oto dzięki temu jeszcze coś tam jest. Chociaż właściwie nikt z nas tu obecnych zdaje się nie potrafi tego czytać w dzisiejszych czasach, bo nie potrafi, bo zwyczajnie, co dużo mówić, gdzieś ta wiedza zniknęła, możemy się tylko domyślać i wszystko, co mamy, na nasze radosne i życzliwe spekulacje. I to jest taki ciekawy element właśnie związany, przynajmniej tu jak zwykle sobie mikrofon poprawiam. O właśnie. Jest to taki element związany jak zwykle z tym, że no cóż, nic nie wiemy. Ktoś nas ciągle odcina od informacji, a jedną informację, jaką mamy, to tą porównawczą z cyklu. Mogę sobie stanąć na łące, spojrzeć na niebo do góry, zobaczyć, okej, konstelacja wygląda tak. Okej, tu mam plan budynku, tudzież pozostałości po tym budynku i teraz szukam jakichś wspólnych elementów. No i o ile znajduję połowę, to druga połowa kompletnie pasuje. Jest tu taka ciekawa teoria, wysnuta przez niejaki gentleman o nazwisku Jenkins, Major Jenkins, lata temu. I druga teoria wysnuta przez jeszcze jednego pana, nie przypomnę sobie nazwiska, ja to zawsze mam z tym problem, takie jeziorany wychodzą, nie wiem, za szerość. Aj, Mariola, widziałeś te moje notatki? Zapomniałem. No właśnie, w każdym razie chodziło o ten wiek piramid i Sfinksa ustanowiony, zaproponowany przez tego gentlemana w latach 60. przez Boala i okazało się, że właściwie jest pewna opcja, żeby synchronizować ten, wiesz, kosmiczny czas na niebie i te wszystkie budynki. Okazuje się, że kosmiczna opcja wygląda tak, że cofasz kalendarz o kolejne 12 tysięcy lat i w tym momencie wyskakują ci kolejne cykle, może być precesyjne, wiesz, całej galaktyki, wszystkich planet. No i wszystkie te układy się troszeczkę przesuwają w inne miejsce. No i po sprawdzeniu kilku takich pozycji kolejne takie miejsce, w którym wszystko się idealnie zgadza, jeżeli chodzi o niebo. Właśnie nawet niektórzy twierdzą, że zgadza się o wiele bardziej. Ja próbowałem zrobić sobie jakieś takie porównanie. Cofnąłem sobie na specjalnym oprogramowaniu kalendarz o te 36 tysięcy lat, bo tego dotyczy termin, o którym mówię. I sprawdziłem sobie z kilkoma budynkami. Niestety, zmartwię cię, nic specjalnego nie znalazłem. Moje research skończyło się porażką. Ale kilku dżentelmenów poszukało, poszperało i faktycznie są w stanie udowodnić paralo, że znaleźli paralo, czyli wspólne elementy. To, czy one w rzeczywistości istniały, to już jest nasze, że tak powiem, spekulowanie w tym temacie. Natomiast są pewne wspólne elementy. Jak się okazuje, właściwie chyba wygląda na to, że więcej wspólnych elementów może być, kiedy przekraczasz tą liczbę 12 razy 3, niż kiedy masz tylko te 12 tysięcy lat. I tu się zaczyna robić zabawnie, bo oznacza to tyle, że przynajmniej taka jest konkluzja, że mieliśmy po prostu inne niebo nad sobą. I część tej starej historii, która jest gdzieś tam, przepraszam, zapisana w tych starych kodeksach, jest być może niezrozumiała, bo była kopiowana tak, kiedy niebo już było inne, takie jak dzisiaj, to ktoś kopiował starą wiedzę, gdzieś lekka, drobna pomyłka, albo właściwie zniknęła informacja, że jest to niebo, po prostu gdzieś to się pogubiło. I być może to jest rozwiązaniem tej zagadki, właściwie gdzie my się znajdujemy w kosmosie, bo jeżeli ktoś buduje takie budynki, które są odniesieniem do układu i pozycji gwiazd, no to wiadomo, że jest to punkt referencyjny dla statku kosmicznego. No czy chcesz, czy nie, na to wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy. No to po co ci konkretne dane, kierunki konstelacji, punktów siedzących na niebie? Cokolwiek by to nie było, czy to jest gwiazda, czy to jest reaktor statku kosmicznego, który wisi nad nami od 6 tysięcy lat, to nie jest istotne. To jest dalej punkt referencyjny. Jeżeli masz na Ziemi konkretny kawałek instalacji, to on jest ustawiony jak pas na lotnisku, dla samolotów, które podchodzą do lądowania. Masz światełka. No i te światełka ustawiają twój kierunek. Być może. To jest taka bardzo popularna teoria, która oczywiście nie jest oryginalna, nie jestem jej ojcem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest z mojego pokolenia, to doskonale pamięta komiksy Polcha z czasów jeszcze fantastyki. Dawno, dawno temu. Kiedy to historia science fiction w komiksie mówiła o przybyszach na Ziemię, którzy zaczęli tu cywilizację. Jest taki troszkę Erik van Deniken we mnie schowany. No nie będę udawał, że nie. No ja myślę, że w każdym z nas jest troszkę Erika van Denikena. I o to w tym wszystkim chodzi. W każdym razie w tym temacie tych gwiazdek, no może tak być, że konstelacja na niebie wyglądała troszkę inaczej. Albo konstelacja mogła być ta sama, ale reszta gwiazd mogła być inaczej. Właściwie nie wiadomo, o co chodzi, ale wiemy, że mamy dwa punkty referencyjne. Być może to jest ta tajemnica schowana za dwoma słońcami, dwoma księżycami, że to jest moment, nie wiem, jakiegoś przechodzenia planety przez nie wiadomo co. Wiesz, jest masa ciekawych teorii, w które lubię się czasami wbić. Rzadko kiedy o nich opowiadam, bo są takie bardzo astrofizyczne rzeczy, znaczy nie są astrofizyczne. Byłyby, gdyby nie były tak fantastyczne. Otóż to, bardziej przypominają książki science fiction, i to takie naprawdę gdzieś z daleka o rozsypujących się i konstruujących galaktykach, niż opowieści Lema. W każdym razie jest taki koncept, który mówi o tym, że właściwie wszystko jest ciągle w ruchu, łącznie z naszym układem planetarnym i te ślady tych wielkich katastrof, jak niektórzy nazywają te roje meteorytów w naszej galaktyce, kawałków materiału skalnego, to są ślady tych wielkich eksplozji, te rysy na Marsie, na niektórych planetach są takie przerysowania, jakby coś mocno, że tak powiem, podrapało taką planetę, taka duża kometa. Są ślady aktywności. Niekoniecznie zawsze da się to wytłumaczyć jako upadek komety. Teraz jest bardzo ciekawa historia związana z publikacją, o której już mówiłem nie raz, nie dwa, ale dzisiaj wrócę. Grahama Hancocka. I to jest historia pod tytułem Co potencjalnie się wydarzyło 12 tysięcy lat temu? Jak wyglądał ten kataklizm? Graham Hancock postuluje tą kosmiczną historię. Ja myślę, że ma tu dużo racji, ale myślę, że kosmiczna historia bierze się z czegoś innego, o czym tu wcześniej mówiłem. Niemniej, na potwierdzenie tego no można tylko zbadać kratery. Jeżeli kratery wszystkie są okrągłe, to ta eksplozja musiała mieć jakiś inny charakter. Niekoniecznie nuklearny, jak postulują niektórzy, były to serie wojen nuklearnych w kosmosie. Może niekoniecznie tak. Może to były jakieś zupełnie inne moce. Może to coś takiego samego jak na Słońcu. Przez pewien moment się przeładowuje, planeta się zmienia. I to jest taki ciekawy punkt w ogóle myślenia o przestrzeni dookoła nas, w sensie galaktyki, w sensie, no właśnie. Czy to nie jest tak, że skoro widzimy, jak się zmienia cała planeta Ziemia, jak te płyty tektoniczne się przesuwają, to czy przypadkiem, no nie byłoby wcale nie tak głupio wrzucić do głowy wniosek, że okej, jeżeli jedno się przesuwa, drugie się przesuwa, wszystko się przesuwa, to może być tak, że właściwie ruch planet w Układzie Słonecznym też jest dynamiczny. To nie jest stała. To nie jest tak, że zawsze planety są dokładnie w tej samej kolejności obok siebie. Może jest tak, że przez pewien kawałek podróży ten wielki statek kosmiczny zwany galaktyką konstruuje sobie troszkę inny potencjał i te planety są w innych kolejnościach, a może później w innych. Jest wiele zagadek, wiele tajemnic. Ja może się zamknę na parę chwil i puszczę jakąś muzyczkę. Ja tak gadam. Tak, bo tak chcę przejść sprawnie do tego wątku kalendarza słonecznego, bo to jest coś ciekawego, bardzo mocno związane z naszą cywilizacją i w ogóle percepcją czasu i troszkę tym pomysłem na rzeczywistość. Taki, że okej, dla nas cywilizacja to jest to, technologia to jest to, życie to jest to, kosmos to jest to, siam to i owam to. Taki ogólnie zbitek, jakby koncepcja całości, można powiedzieć. Bo tu jest troszkę inna koncepcja, jeżeli... No właśnie. Jeżeli tak, to kalendarz gwiezdny przede wszystkim, bo jest to kalendarz tylko i wyłącznie związany z naszym układem dynamicznym, takim indywidualnym, a kalendarz słoneczny oznacza coś zupełnie innego i oznacza cykle, ale niekoniecznie tylko w ujęciu Ziemi, tylko cykle w ujęciu mocno kosmicznym i być może wygląda to tak, że jest to kalendarz konstruowany z pozycji kogoś, kto właściwie nigdy nie mieszkał na Ziemi jako takiej, tylko Ziemia jest jedną z wielu wysp archipelagu na jego mapie, z wielu innych archipelagów. I może to właśnie jesteśmy my. Właśnie tak wspomniałem o tych kosmicznych ruchach. W każdym razie gdzieś ślad tych kosmicznych ruchów jest świetnie zapisany. Gdzieś. To wcale nie jest gdzieś. To są wszystkie te opowieści zwane Wedami. Wszystkie te najstarsze znane nam od strony wschodniej świata. Już nie tych egzotycznych piramid gdzieś w Meksyku. Tylko od tej dalej aktywnej, dalej funkcjonującej, dalej żywej, przepraszam bardzo, kultury, która dalej funkcjonuje gdzieś w Indiach, gdzieś w Nepalu, gdzieś tam i sobie żyje, funkcjonuje, przekazuje sobie wiadomości. Te wszystkie wiadomości no, mówią o takich historiach jak potężnych bogach, którzy niszczą planetę. Nie wiem, jak mocno metaforycznie można to traktować, czy były to dosłowne postacie, czy też jest to opis po prostu energii, która potrafi się spersonifikować albo cokolwiek. W każdym razie, jeżeli tak jest, to można wręcz tutaj się pokusić o pracę. Och, doskonałe prace. Pani, która przeszła do legendy. No ty może nie znasz tej legendy. Słuchaj, u mnie jest to troszkę taka legenda, bo jest to związane z historiami z Rudolfem Steinerem. Jest to pani Lili Kalisko i... Czym się zajmowała pani Lili Kalisko? Zajmowała się badaniami nad krystalografią i biodynamiką. Rudolf Steiner. Myślę, że niektórzy, którzy wysłali dzieci do szkoły steinerowskiej, doskonale wiedzą, o co chodzi. Są szkoły steinerowskie w Polsce. Nie wiem, czy w Polsce też chyba są. Też powinny być. W każdym kraju w Europie chyba. W Stanach też są. Jest ich parę na świecie. Mam znajomych, którzy mają tam dzieciaki. I jest to taka bardzo ciekawa koncepcja edukacji, która mówi troszeczkę szerzej o świecie. I przede wszystkim na przykład opowiada o czymś takim jak biodynamika, bo właściwie ojcem biodynamiki, tych bardzo ekologicznych upraw jest Rudolf Steiner. Właśnie on. Tam wielu oczywiście nie wspomina o nim, no bo to historia troszkę taka sprzed 100 lat. No ale od tego gentlemana się zaczęło. I tam jest troszkę więcej na ten temat, bo zauważono, że minerały, wszystkie rzeczy, które znajdują się w Ziemi, bardzo mocno reagują ze wszystkimi substancjami natury kosmicznej. Ale fajnie powiedziałem, substancje natury kosmicznej. Prawie jak XIX wiek. Czyli wszystkie procesy, które nazywamy zjawiskami, procesami krystalizacji, jakichkolwiek substancji na tej planecie Ziemia, są bardzo mocno związane ze wszystkimi planetami, które są dookoła nas, tudzież tymi rzeczami, które świecą na niebie. Nieważne, co to jest. Wszystkimi tymi świecącymi punktami, Słońcem, Księżycem i tak dalej, i tak dalej. I są piękne zdjęcia. Tu gdzieś mam, no właśnie. I już mam, jest nawet książka w ogóle na ten temat. Historia jest dosyć stara, bo właściwie sięga, wziąłem zwłoki z szafy, 1928 roku. Nazywa się to Pracując z gwiazdami i wczesnymi substancjami. I jest na ten temat dosyć sporo. Są niesamowite zdjęcia reakcji chemicznych pomiędzy różnymi substancjami, takimi jak srebro, a na przykład słońcem podczas pełni, albo zaćmienia księżyca i tak dalej. Piękna biografia, piękna, po prostu rewelacyjna. No i ta biografia, biografia, bo to nie jest biografia, to jest książka Lili Kalisko na temat krystalografii i tego, jak to wszystko ze sobą współgra. Więc jeżeli się cofniemy troszkę dalej, to wygląda na to, że te interakcje są właściwie chyba na każdym poziomie. Także dlaczego by nie brać tego pod uwagę? Tym bardziej, że są ślady kosmiczne i niektórzy twierdzą bitki, niektórzy twierdzą jakieś katastrofy. Różnie to wygląda, w zależności od tego, kto na to spogląda. Niektórzy widzą w tym upadek meteorytu na Ziemi i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest coś takiego jak cykliczne przestawienie się wszystkich mebli w całej okolicy. Czy chcemy, czy nie. I właściwie do tego się sprowadza cała konkluzja, zarówno wydobyta gdzieś tam w tych warstwach geologicznych przez geologów, jak i astrofizyków, że jest pewien moment, znaczy musi być taki moment, przynajmniej logicznie wynika, kiedy ta cała koncentracja energii, to całe nasilenie, te wszystkie zmiany, nagle coś z siebie wydadzą. To jest troszkę jak kura siedząca na jajku. Siedzi, posępnieje i w końcu wyskakuje kurczak. Dokładnie ta sama historia. I wygląda na to, że to jest dokładnie tuż zaraz. Zaraz teraz, właśnie. A co u ciebie? Dokładnie. I jest to związane z tym kalendarzem. I być może się okazało, że przez zupełny przypadek historii się troszkę sfrajerowaliśmy i z jednej strony, no tak troszkę zamieniliśmy wiedzę na cold cargo, bo czym może być informacja o kalendarzu słonecznym? Może być informacją o punkcie referencyjnym takim, że jeżeli wyobraź sobie planetę Ziemię jako wielki lotniskowiec, kosmiczny lotniskowiec, który sobie może startować, mieszkać sobie na nim, cokolwiek chcesz. Jest jeszcze parę innych lotniskowców. Kto wie? Nikt tego nie wie. Się dowiemy w przyszłości. Albo i nie. To właściwie, cokolwiek nie mówić, to ta czas, przestrzeń jest czymś trochę innym. To kalendarz słoneczny nie jest do końca kalendarzem, jest tylko zapisem pewnych interakcji związanych z wykorzystaniem tego, wiesz, słonecznego napędu, można powiedzieć, który wykorzystuje Ziemia i my, i rośliny, i wszystko, co jest dookoła. Albo jest to kalendarz księżycowy, czyli wykorzystanie jakiegoś własnego napędu, który jest wykorzystywany też przez nas, przez rośliny. Podlegamy tym dwóm cyklom. I teraz z tych kalendarzy zrobiliśmy nasze pojęcie czasu i przestrzeni. I to też nie jest przypadek. To też, jeżeli spojrzysz się gdzieś tam, daleko, daleko do tyłu, to może się okazać, że no cóż, jest to ślad właśnie tej, być może, to jest moja spekulacja, także człowieku, wiesz, nie wyskakuj z okna, spokojnie. Nie łykaj aspiryny jeszcze, wszystko jest okej, nie musisz wiązać butów i biec gdzieś do lasu i krzyczeć. Wszystko jest okej, usiądź na kanapie, napij się kawy, rozluźnij. W każdym razie jest taki zapis, że być może są tak zwane dwa światy. Otóż to. I to nie jest tak, że one się wykluczają, że to jest taka jakaś mistyczna powieść pomiędzy jednym a drugim, w mistycznym świecie oraz świecie rzeczywistym. Nie, to jest jeden świat, który przechodzi, może być transmutacja, ale chemicznym językiem. Gdzieś coś się zmienia i on funkcjonuje w różnych stanach. I ten stan jest określany właśnie w jednej pozycji od strony Słońca, a w drugiej pozycji od strony na przykład Księżyca. Kto wie, część tych budynków, znakomita część tych zabytkowych budynków jest tak zniszczona, że ciężko było cokolwiek wnioskować po tych budynkach, a jeszcze bardziej ciężej byłoby chyba czytać jakikolwiek alfabet, który tam się znajduje, jeżeli cokolwiek się tam znajduje. Nikt nie ma do tego pojęcia, o co tak naprawdę do końca chodziło. Wiemy, że był tam cykl, bo jest zapisane w tej całej astronomicznej historii w tych budynkach. Jest zapisana pewna proporcja, jest to proporcja Ziemi, czyli to jest właśnie potwierdzenie tego cyklu słonecznego. Tego, że ktokolwiek to robił, musiał mieszkać poza Ziemią, bo jak tu przylatujesz, to musisz mieć takie dyrektywy w głowie, żeby móc zbudować sobie lotnisko, żeby stąd wylecieć. Żeby sobie jakoś opisać to miejsce w kosmosie. I to miejsce do opisu w kosmosie to jest Słońce i Księżyc. I to nie jest związane być może z przestrzenią. Znaczy jest, ale widzisz, właśnie to jest ciekawa rzecz, bo my pojmujemy czas i przestrzeń dosyć linearnie. To jest kwestia cywilizacji, jaką stworzyliśmy. Takie wąskie gardło, można powiedzieć, że wszyscy wskoczyliśmy do takiego modelu zachowań homogenicznych. Wytworzyliśmy cywilizację, gdzie, nie wiem, wszyscy chodzą do pracy na 8 rano i kończą o konkretnej godzinie, o tej samej porze lunch, kolację, oglądają ten sam zestaw informacji i chcą żyć w ten sam sposób. A, no właśnie. I widać po ludziach, że korek w szampanie strzela. Człowiek nie jest w stanie długo wytrzymać w takim kieracie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to ciśnienie zewnętrzne, tej całej presji, bycie takim homogenicznym, serkiem po prostu homogenizowanym, zrównoważonym, znormalizowanym, takim samym jak wszyscy inni dookoła, no powoduje, że nie każdy wytrzymuje. Właściwie nikt normalnie nie jest w stanie wytrzymać. Gdybyś kazał koniowi udawać drugiego konia, to nie wiem, czy by się udało. Chyba niemożliwe. Nie, to się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Konie nie są w stanie udawać się nawzajem, a ludzie są w stanie udawać się nawzajem i żyć jeszcze w ten sposób dosyć długo. No i tu powstaje zawsze ciśnienie jakieś w karku, tuż nad ramionami, w miejscu zwanym głową. No i to ciśnienie wysadza ludzi na orbitę. I być może, czy nie, jest to związane właśnie z tym przesileniem. Ja tu od lat w hiperprzestrzeni opowiadam wszystkie te legendy związane właśnie z tym czasem przesilenia. Myślę, że co zatwardziali słuchacze doskonale wiedzą, bo jest to dla nich już chyba prawie nudny temat, a już tak ekstremalnie nudny, że zmiany, widzę, ludzie będą szaleć. Ale to prawda, bo w takim momencie każdy z nas dostanie swoją porcję szaleństwa i nie ma, że to tamto, tak mi się wydaje. Bo przede wszystkim żyjemy w czasach, gdzie wszystkie takie stereotypowe pomysły na rzeczywistość są już kompletnie wyeksploatowane i wiemy, że właściwie cokolwiek się za tym czai, tylko zaraza, pożoga i rozpad. I że jest to kierunek, od którego wszyscy uciekamy. Przynajmniej wszyscy jak wszyscy, no przynajmniej część z nas. Ja uciekam, ty uciekasz, twoi znajomi przyjaciele uciekają. Znam też takich ludzi, którzy biegną w drugą stronę. Ty też pewnie znasz ludzi, którzy biegną w drugą stronę po karierę, wiesz, sławę, wiesz. Rozliczaj będą świat. Z tego, że są na tym świecie, będą świat rozliczać. Takich ludzi jest naprawdę pełno. No w każdym razie ten korek z ciśnieniem strzela i troszkę paruje i samopoczucie się zmienia. I to jest troszkę koniec wieku niewinności, bo w momencie, kiedy tak czy siak, czy chcemy, czy nie, wszystko się zagęszcza. Ja mam taki postulat w ogóle tutaj, zresztą chyba nawet się pojawił w hiperprzestrzeni, że jesteśmy niczym innym jak strukturą informacji, czyli to, co my nazywamy potocznie zagęszczeniem czasu, przestrzeni, myśli, wszystkiego, nie jest niczym innym jak trafieniem na troszkę gęstszą chmurę informacji z jednej strony, to jest jeden rodzaj teorii, a druga teoria brzmi, albo może zrobienie coś ze sobą w taki sposób, że nagle ta informacja, taka sama dookoła jak była wcześniej, nagle jest dla nas dostępna. Ja postuluję za tym drugim punktem. Myślę, że ta informacja jest ciągle dookoła nas, tylko ona nie zawsze jest dostępna, a to nie z tego powodu, że ona jest coś popsuta, tylko no nasz sposób patrzenia na rzeczywistość jest troszeczkę nieelegancko, więc od dupy strony i z tego powodu się bardzo często wywracamy w tak wielu aspektach cywilizacyjnych, organizowania sobie życia nawzajem przede wszystkim, jako żywych istot. Takiego, nie lubię tego słowa, bo straszną alergię na to mam, ale takich społecznych. No ale tak jest prawda. Cokolwiek nie dotkniemy, to jest jak w bajce mi da się. Człowiek dotyka, zamienia się w złoto i wszyscy umierają z głodu. Dookoła sztabek złota. No i tak to wygląda. Jest taki koniec wieku niewinności. Dowiedzieliśmy się o tym, że w PW w tę stronę nie działa. I ten koniec wieku niewinności jest taki no bardzo specyficzny, jeżeli oglądasz newsy. Ja sobie newsów akurat nie oglądam, ale czytam. Bo nie mam telewizora, ale mam internet, także czasami sobie poskrobię troszeczkę w tej przeglądarce. Przeglądę kilka gazet międzynarodowych, rozumiesz, żeby tak światowo troszkę zaśmierdziało w okolicy. No i tak szukam sobie tej aktywności wulkanicznej, tych wszystkich rzeczy, o których czytam z kolei w pismach naukowych, bo bardzo ciekawe historie tam z kolei wypływają, że znajdują się nowe dowody na dodatkową aktywność Ziemi, że naprawdę nie jesteśmy takim stałym miejscem, jakim chcielibyśmy widzieć Ziemię od strony naszej oficjalnej takiej edukacji mainstreamowej. Wszyscy, ja też miałem geografię w szkole, tak samo jak ty, naprawdę, uwierz mi. W pozostałych szkołach też i tam zawsze był taki model, że te wszystkie procesy geologiczne to jest gdzieś poza nami, to jest jakaś Jura krakowsko-częstochowska, słuchaj, miliony lat temu, gdzie muszelka zamieniła się w skamielinę i właściwie ciebie to nie dotyczy, mnie to nie dotyczy, to nie jest nasze ani jutro, ani dziś, ani wczoraj. No a tu się okazuje po tych badaniach w Europie, że właściwie to się dzieje non stop i te przesunięcia Ziemi są takie co 100 lat, co 20 lat, co 30 lat, że ta Ziemia właściwie ciągle się przesuwa i no co dużo mówić, nigdzie nie ma informacji o tym wszystkim, natomiast jeżeli już jakakolwiek informacja się pojawia, z reguły dotyczy ona, znaczy próbuje mnie złapać w taki sposób, Tomek, zobacz, wszystko jest stabilne, a tu się zatrzęsło, ale życie jest stabilne, to, że się zatrzęsło, to nie jest normalne, to nie jest normalne, czyli rzeczywistość normalna jest, jak jest stabilne. A tu się okazuje, że rzeczywistość jest zgoła zupełnie odwrotna. Nic nie jest stabilne, wszystko się zmienia, wszystko jest w nieustannym ruchu. I teraz inna sprawa, że nasza cywilizacja nie jest przygotowana na ten ruch, bo po prostu jest skonstruowana w taki sposób, że no, taka budka z biletami. Człowiek się rodzi, musi zapłacić bilet. Chce wyjść z kołyski, musi zapłacić bilet. Chce przejść na drugą stronę ulicy, musi zapłacić bilet. Do własnego życia człowiek musi zapłacić bilet, pracując lata, żeby mieć dach nad głową i tak dalej, żeby mieć bilet do swojego własnego życia na swojej własnej planecie. No jest takie kuriozalne, bardzo mocno kuriozalne, ciężko potraktować to zupełnie inaczej. Jest to właśnie coś, co w takim nasyceniu, kiedy nawet, ja już nie mówię o takiej kosmicznej informacji, tym niewidocznym eterze dookoła nas, czy jak to zwać, ale mówię o takiej informacji z cyklu internet, że ty siadasz, czytasz gazetę, że masz dostęp do informacji z drugiego końca świata, masz coś w rodzaju skali porównawczej, widzisz, że okej, świat nie musi wyglądać dokładnie w każdym miejscu tak samo i wcale na tym nie polega, że wygląda tak samo. To, że mój sąsiad wygląda inaczej, a ja wyglądam inaczej, to właśnie na tym polega cały świat. Gdybyśmy wyglądali tak samo, byłby problem, być może byśmy założyli brązowe koszule i zaczęli zaczęli mówić hola, hola, dobry człowieku. Tak na zdjęciach później wnuczką byśmy opowiadali, że dlatego tak machaliśmy rękami, bo mówiliśmy hola, 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 zły człowieku. No właśnie. Tutaj ta różnorodność jest i ta dynamika jest czymś, co jest no, elementarną, nie wiem jak to nazwać, właściwie, bo to nawet nie jest struktura, bo jak to nazwać, coś, no tak, dynamiczna struktura, czyli coś, co się ciągle kręci, ten wir, nieustanny wir. Jest to coś normalnego. I to są historie, które są kompletnie pozamiatane pod dywan. Nie jest to część percepcji rzeczywistości, którą chcemy, nie wiem, tudzież w którą chcemy się po prostu bawić, jeżeli chodzi o ten materialny świat. To są na przykład historie też, bo ja tu nie tylko trzęsieniach ziemi, bo ja nie chcę, żebyś się tam bał czy całą noc. I ty też, dziewczyno, śpi spokojnie sobie. Szklankę z herbatą postaw przy łóżku i spokojnie, kolorowych snów, spokojnie, nic się nie zatrzęsie. A jak się zatrzęsie, to i tak nie ma to żadnego znaczenia w tym momencie. Anyway. I kolejną taką sprawą, przepraszam bardzo, ja muszę sobie znowu popić herbatę, tak się rozgadałem. Która się pojawia dokładnie w takim samym kontekście, jest chociażby sprawa UFO. Ja oczywiście tak czepię troszkę, jak gdyby nigdy nic tego UFO. Tu pozdrawiam wszystkich uczestników debaty na Radiu Paranormalium i słuchaczy debaty. No, dokładnie, cokolwiek by nie mówić, ta sama historia. Jak trzęsienia Ziemi, jak aktywność planety, jak w ogóle taka natura, oryginalna natura i to, jak się zachowuje. Tak samo takie obserwacje zamiatane pod dywan. I z reguły próba robienia z tego jakiejś drobnej manipulacji, żeby co najwyżej wykorzystać w celach marketingowych, albo nie wiem, propagandowych, albo wojennych, albo cholera wie co. W każdym razie w celach, które nie mają nic wspólnego z twoim, ani moim życiem. Jest to tylko i wyłącznie zabawa grupy ludzi w to, że uda im się kontrolować inną grupę ludzi, tych się uda tam, wiesz, parę tysięcy ubrać w ten sam model buta i koszuli, spodni i gaci. I jeszcze na dodatek da im się łopaty do ręki i będą biegli z tymi łopatami na wroga i krzyczeli. Rozumiesz? I są to w stanie zrobić za pieniądze sobie, wyobraź to sobie. Są tacy ludzie. Wojskowi się nazywają, żołnierze. Jaka ciekawa historia. Są też tak zwane alternatywne źródła informacji, które potwierdzają no, potwornie, jeżeli chodzi o dobitność potwierdzenia, to, że właściwie stała pozycja jest abstraktem. Nie ma pojęcia stałe w kosmosie. Wszystko jest dynamicznym ruchem, wszystko oddziaływuje na siebie nieustannie. Każda planeta, my na siebie, komórka na komórkę. No właśnie, ale właśnie. Co to jest to alternatywne źródło informacji? To alternatywne źródło informacji, przynajmniej taka jest moja koncepcja na dzisiejszy wieczór, na tą opowieść, tutaj dzisiaj do mikrofonu dla Ciebie, jest nic innego jak naturalna medycyna. To jest coś, co pozwala wejść w kontakt, w interakcję z tą informacją dookoła nas. Niekoniecznie załatwi za mnie albo za Ciebie całe życie. To, że wybierzemy się na ayahuaskę i spędzimy pół roku w dżungli, wcale nie załatwi za nas naszego życia. To, że wybierzemy się na, nie wiem, roczną wyprawę na LSD, to też nie załatwi za nas naszego życia. Nasze refleksje mogą nam pomóc w organizowaniu naszego życia. To samo z psylocybiną. Jeżeli wrócisz z wyprawy grzybowej, to też nie załatwi za ciebie żadnego życia, tym bardziej twojego. Ale to jest alternatywne źródło informacji o, przynajmniej dla mnie, o moim życiu, być może dla ciebie o twoim życiu. To już nie chcę spekulować, jak to jest u ciebie, bo to każdy powinien sam indywidualnie. I tam się pojawia masę właśnie informacji. Wiesz, może... Okej, okay, są też kosmiczne historie, ale to zostawię. Nie będę ci opowiadał swoich tripów w tym momencie. Zapomnij, zostawiam to sobie. Może kiedyś przypomnę na antenie. Anyway. Clue tego wszystkiego jest niczym innym jak informacją. I to, czy ona jest w sensie kosmicznym, czy jakimkolwiek innym, jest to zawsze informacja. I ta informacja to jest nic innego jak źródło wszechwiedzy, przynajmniej ja to tak mógłbym nazwać. Przynajmniej w moim przypadku tak to wygląda. Nie wiem, jak jest u ciebie, jak wybierasz się na wyprawę z ayahuaską albo na psylocybinę, to czy przypadkiem nie spotykasz się z duchem mamy natury, z duchem roślin, istoty, która mieszka na tej planecie od samego początku? To my jesteśmy tu gośćmi w tej skali czasowej patrząc, a rośliny są tu właścicielami tej planety. To są bogowie tej planety i prawdziwi, prawowici właściciele. I w tym momencie ta informacja jest zupełnie inna, bo jeżeli jako gatunek, taka wiesz, prosta, błaha sprawa, niby trywialna, ale jako gatunek, wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, jesteś gatunkiem człowiek, idziesz do lasu, dostajesz taki zestaw informacji od psylocybiny, dowiadujesz się, okej, okay, fajnie, jesteś gatunkiem na planecie Ziemia, ale ani jesteś najstarszym gatunkiem, ani jesteś najmądrzejszym gatunkiem, ani jesteś najszybszym, najlepszym, w jakimkolwiek, jesteś potrzebnym gatunkiem, bo jesteś, jakbyś powiedział drzewo, wyobraź sobie, że jestem drzewem. Jesteś jednym z nas, choć nie jesteś drzewem.
Ale wszyscy tworzymy ten sam ekosystem. Wszyscy tworzymy to samo pole informacji. Z wielu różnych przyczyn. Każdy biolog ci powie, że... I nie tylko biolog, każdy lekarz ci powie, że jeśli zamkniesz się w betonowym pudełku przez całe życie, będziesz tam mieszkał, to w końcu dopadną ci jakieś paskudne choroby, bo mama natura leczy. Jak wyjdziesz do lasu, to się tam lepiej poczujesz. Nie przez przypadek. Normalna sprawa. I to jest to pole informacji. I teraz, jeżeli sobie tak spojrzeć na to z boku, no to gdzie jest to rzeczywiste pole informacji? Czy pole informacji polega na tym, że zawęzimy wszystko do naszego gatunku, wybudujemy sobie taki duży mur dookoła, jak dookoła Strefy Gazy, sobie naziści z Izraela wybudowali, bo za mało im było murów w życiu, sobie wybudowali jeszcze jeden. I będziemy dokładnie duplikowali ten sam model. Będziemy się zamykali w coraz mniejszej skrupie, coraz grubszej skrupie i coraz bardziej. Unikając interakcji z światem zewnętrznym. I to będzie przyczynkiem naszego upadku. Ale dramatycznie to brzmiało. Albo pójdziemy w drugą stronę. Albo wybierzemy się z otwartymi rękami i powiemy: ahoj przygodo, witaj w moich progach. Wybieram się na nową przygodę. Słuchaj, gdziekolwiek mnie wywieje, tam nie wywieje. Na tym to polega, nic nie jest stałe w życiu. Jedyne, co może być stałe, to jest środowisko, które sobie w tym momencie robię. A to środowisko zależy od tego, no cokolwiek by nie mówić, zawsze od tego samego, od sposobu, jakie sobie myślę. Ty o sobie myślisz, od tego zależy twoje środowisko, dookoła ciebie, twoi znajomi, twoi ludzie, twój świat, wiesz, twoje rzeczy, tak samo jak moje historie są moimi historiami. No właśnie. I te alternatywne źródło informacji jest takie dosyć uniwersalne, powiedział, bo to jest ten moment, kiedy przekraczamy tą swoją prywatną barierę, ten swój murek dookoła domu i wchodzimy, no może niekoniecznie na posesję sąsiada, ale wychodzimy na drogę. I sąsiad z boku też wyjdzie na drogę. Zobaczymy sąsiada, sąsiad zobaczy nas, cofniemy się do tyłu, tak, o, cześć sąsiedzi. I to jest moment przełamania tej bariery. To jest ta interakcja. W tym momencie mamy źródło informacji, nasz sąsiad. Normalnie za murem nie widzimy, nie słyszymy i nie wiemy. Ale kiedy skonfrontujemy się, widzimy. To jest naprawdę takie proste, jak mi się wydaje. Nie ma tu jakiejś strasznie matematycznej, skomplikowanej reguły na to, żeby to opisać. Wiem, że istnieje cała rzesza matematyków, fizyków, naukowców, schizofreników, psychologów itd., itd., którzy siedzą i próbują znaleźć reguły i zasady, żeby móc napisać coś w rodzaju takiego programu odzyskiwania czegoś. W przypadku lekarzy będzie to zdrowia, w przypadku naukowców będzie to program uzyskiwania czegoś i zawsze to będzie taka instrukcja, jeden krok po drugim, taka dla idioty, żebyś zawsze mógł zduplikować, żebyś się nigdy nie zastanawiał. Musisz wziąć karabin do ręki, musisz cofnąć zamek, musisz go przeładować. To jest taka instrukcja, żebyś nie myślał po co to robisz, bo jeżeli zaczniesz myśleć, to po chwili zrozumiesz, że o shit, mam w ręku broń palną. Holy moly, po jakiego cholerę ja to mam w ręku? I to jest to kluczowe pytanie. Natomiast jeżeli wszyscy będą zajęci, teraz w lewo przeładowuję, to zamykam, przeładowuję, jeszcze raz cofam, naciskam, to nikt nie skuma, gdzie jest. I nagle w tym momencie, kiedy wszystkie kule zostaną wystrzelone i dookoła nie będzie ani jednego żywego, nagle będzie, oh shit, to chyba nie w tą stronę było, ale będzie już za późno. I to jest ta historia, która nam się wydarzyła z tym pojedynczym źródłem informacji, które jest i wyłącznie dedykowane temu murkowi dookoła nas. Wilhelm Reich to pięknie opisał. Zbroja dookoła człowieka. No jak napisał o tej zbroi, to no jeszcze opisał nową technologię leczenia. To jak się okazało, niestety były to Niemcy, gdzie kilku ludziom odjechało i zaczęła się nagonka, wygonili człowieka, bo jeszcze zbyt rewolucyjne koncepcje, bo jak się mogło okazać, że ludzie, którzy mają inne podejście do życia, pracują, jak to się mówi, ze sobą, w inny sposób. Nawet nie pracują ze sobą, tylko po prostu zwyczajnie zaczynają się dogadywać ze sobą, bo tu nie ma żadnej pracy, tylko dogadywanie. Że ci ludzie zaczynają mniej chorować, że dzieje się no, kilka niesamowitych zjawisk w organizmach tych ludzi. I to potwierdzało tezę, że nie stres, że nie to homogeniczne opakowanie, te same buty dla całej grupy, że nie jeden murek dookoła nas, tylko że wyjście poza ten murek powoduje, że nagle zdrowiejemy. Ja to sobie mogę przełożyć, nie wiem jak ty, ale sobie przekładam, nie mniejszym, że to źródło informacji równa się między innymi nasze zdrowie. I to jest standard. Dlatego ludzie, którzy mają fajne kontakty z innymi ludźmi, z fajnymi ludźmi przede wszystkim i są mili, sympatyczni, nie wskakują sobie na plecy, nie zachowują się jak kawał gówna w stosunku do siebie, ci ludzie tworzą troszkę inne otoczenie i trochę inne koncepcje się wychowują i trochę inaczej to działa. Przede wszystkim każdy się inaczej czuje i myślę, że przede wszystkim zdrowie jako takie jest o wiele lepsze.
lepiej się czuje człowiek, który jest otoczony normalnymi ludźmi, którzy nie mają w sobie agresji, niż człowiek, który żyje w skonfliktowanym środowisku, w którym właściwie nie wiadomo skąd ci ktokolwiek przyłoży i kiedy. I zawsze jest taka przyczajka, nie wiadomo kiedy atakują. No to się okazuje, że ta konsolidacja w naszym organizmie powinna wychodzić na tą drugą stronę, a się nie na stronę jakiejś konfrontacji, tylko właśnie konsolidacji. To jest, no właśnie, to jest ta ciekawa historia. Jeżeli połączymy to z tym sednem całego mojego dzisiejszego dochodzenia, no to wychodzi na to, że ta konsolidacja może być mocno sklejona z tym dynamicznym aspektem naszej planety, naszego życia i tego, że wszystko jest dynamiczne. Że właściwie konsolidujemy się nie przez siedzenie na stołku w jakikolwiek sposób, chociaż teoretycznie mogłoby tak wyglądać, bo są ludzie, którzy siedzą gdzieś tam, medytują latami, grani się, konsolidują ze sobą i odkrywają cały kosmos dla siebie. Niemniej, świat jest układem dynamicznym, czyli być może, jak sobie żartuję, mój dobry przyjaciel, którego pozdrawiam serdecznie, wyjście z tego pokoju jest przez podłogę. Czyli w najmniej oczekiwanym miejscu, w jakimkolwiek byśmy się nie spodziewali. Czyli ta konsolidacja zaczyna się w momencie, kiedy sprawy zostają rozsypane i mogą się pokleić tak jak chcą, bo ten stary, oryginalny klej, który nie wiadomo kto tam wlał, czy to miało sens, czy nie, się rozsypał. I to jest moim zdaniem taka ciekawa rzecz, żeby się temu przyglądać. Właśnie owa konsolidacja w ujęciu dynamicznym, można powiedzieć, wszystko się kręci. Że nigdy nie będziemy skonsolidowanymi ludźmi żyjącymi dokładnie w taki sam sposób jak wczoraj albo dzisiaj. Że nasza konsolidacja jutro albo za 10 lat, gdziekolwiek będziemy, będzie jednocześnie oznaczała, że będziemy w zupełnie innym miejscu. Okej, zbieramy sobie zdjęcia, zbieramy sobie różne pamiątki z naszego życia, ale tak czy siak zawsze z tego lekcja jest taka sama. Kiedy sięgasz po to stare zdjęcie, jejku, jaki inny wtedy był świat, jak ja inaczej reagowałem na ten świat. Ja tu uparcie powtarzam, że to nie jest tak, że świat się jakieś specjalnie zmienia, znaczy zmienia się. Jest dynamika, jest cały czas w ruchu, ale może tak, świat jest taki sam, tylko że się rusza. Garki czy talerze w zlewie są dokładnie takie same zawsze, tylko że się ruszają, raz są szafce, raz w talerze. Się przemieszczają, natomiast struktura jest dalej taka sama. Tak samo jak my jesteśmy dalej tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy, kiedy się pojawiliśmy na tej planecie i tylko w tym momencie zmienia się, o czym mówiłem już nie raz, nie dwa. Ja myślę, że to cenna refleksja. Zmienia się tylko i wyłącznie nasza perspektywa patrzenia na rzeczywistość. Jeżeli perspektywa się zmienia, zmieniają się wybory, zmienia się wiele spraw i to jest właśnie to coś, co przeczy kompletnie jakiemukolwiek konceptowi na temat życie jest stabilne. To, co jest normalne, to jest coś, co jest powtarzalne, duplikowalne. Okazuje się, że właściwie w naturze nie ma czegoś jak duplikowalność, taka stuprocentowa. Każda duplikowalność jest niczym innym jak, gdybym miał to przetłumaczyć na język współczesnej technologii i robić takie rzeczy na obrabiarkach, to można by było powiedzieć, że właściwie każda śrubka i każda nakrętka byłaby swobodnie, spontanicznie wykonaną ekspresją Nie wiem czym właściwie. Bardzo ekspresyjna byłam. Wątpię, żeby jakakolwiek śrubka i nakrętka pasowała do siebie. Myślę, że zbyt dużo ekspresji by się tam pojawiło. Tylko, że nasze życie właśnie nie polega na skręcaniu śrubek i nakrętek. I też historia, która jest związana z tym, jak właściwie konstruujemy się od strony organicznej. To też tego nie ma. Jest część życia, którą sobie wymyśliliśmy, która polega na tych śrubkach i nakrętkach. Część interfejsu, który nazywamy cywilizacją technicznego i tak dalej. To jest to, co do ciebie mówię. Z czego do ciebie mówię? Mówię ze statywu, z mikrofonu, ze śrubek, nakrętek, podkładek, kabli, drutów. No ja tylko część tego wszystkiego i to właściwie też dalej mocno zapatrzona chyba w takie analogowe wzory, bo w sumie i tak jak sięgniesz sobie gdzieś głęboko w te wszystkie wynalazki, to zawsze jest facet, który mówi, bo byłem w lesie, popatrzyłem na gałąź i nagle coś mi olśniło. I później zrobiłem to, nie wiem, z urządzeń zębatych i staram się udawać drzewo. No ale zawsze jest to właśnie udawanie drzewa. I stworzyliśmy taką cywilizację, która udaje dosyć mocno praktycznie wszystko, cokolwiek jest obserwowalne w tym rzeczywistym świecie, który nas konstruuje organicznie. Bo właściwie, czymże jest maszyna na kółka zębate bez kogoś, kto by to obsłużył tą maszynę? Jest niczym, jest po prostu bezużyteczną maszyną. A my w swoim zapędzie zbudowaliśmy te maszynki na kółka zębate, ale sami nie jesteśmy na kółka zębate. I gdzieś nastąpiło takie rozłożenie tego wszystkiego, że tu z jednej strony spodziewam się mechanicznego duplikowania wszystkich elementów i taki świat budujemy, bo naszymi rękami to budujemy. No, jeżeli budujesz urządzenie, które ma w sobie element powtarzalności, to znaczy, że no, gdzieś w tobie ten element powtarzalności siedzi. Ja mam coś takiego w sobie, mam pewne elementy powtarzalności, mam rzeczy, które nie mam pojęcia, czy są stałe, czy zmienne, nie mam pojęcia, jak długo będą towarzyszyły mojemu życiu, ale przez jakiś czas to się włącza i wykonuje pewne rzeczy, chociażby to radio, właśnie, to jest taki element powtarzalności, w sobotni wieczór zawsze, i wykonuje pewne czynności, żeby świat wyglądał, jak wygląda. Ale z drugiej strony też jestem taki cwany i no nie jestem takim szaleńcem, żeby zapomnieć o tej drugiej stronie medalu, czyli o tym, że to wszystko jest w ruchu i jest to live. I to, że ja to robię regularnie, systematycznie, można powiedzieć, wcale nie oznacza, że stoję w miejscu. I to być może, przynajmniej tak się czuję z tym, co mówię do mikrofonu, to jest takie prywatnie dla mnie, takie, wiesz, alternatywne źródło informacji, wyskoczenie poza te swoje opakowanie, wyrzucenie tych wszystkich koncepcji, niezależnie od tego, czy one mają jakąkolwiek rację bytu, czy nie mają, jest to wyrzucenie tego wszystkiego na zewnątrz i czy chce, czy nie, ta koncepcja może się skonfrontować z inną koncepcją. Być może ktoś coś znajdzie, coś, co spowoduje, że kiedy dotrze do mnie, usłyszę, powiem, faktycznie, to był słaby pomysł. Albo się może okaże, że to był całkiem ciekawy pomysł i można go podrążyć. Ale to wszystko wynika dokładnie z tej konsolidacji, która polega na tym, że wszystko jest w ruchu. Zabawna sytuacja. Okazuje się, że najbardziej stabilna pozycja to jest po prostu bycie w kajaku, którym miota rwący górski strumień pomiędzy jednym a drugim wodospadem i że to jest taki standard. I to w sumie jest standard. Ja myślę, że chyba nam po prostu odmówiono, jeżeli chodzi o konstrukcję takiego tego molocha kulturowego, w którym się wychowaliśmy, odmówiono nam takiej frajdy z odkrywania i poznawania świata. Wysypano przed nami taki obrazek pięknego, powtarzalnego świata, że ktoś tam ma buty X, buty Y, to ty chcesz mieć albo buty X, albo buty Y. Nikt z nas nie jest wychowany w ten sposób, że okej, przyjrzy się na jego buty, a może sobie wymyśli swoje własne. Już nie X, Y, tylko twoje własne. Raczej nie, raczej jest ta kultura followersów i to jest, no to jest ten homogeniczny model. I odbieram się tą frajdę odkrywania, tą radość. Otóż to, że wiesz, możesz stać, coś sobie wymyśleć, możesz to zrealizować, możesz sobie podubać przy różnych dziwnych projektach. Przede wszystkim możesz pożyć swoim własnym życiem bez tłumaczenia się komukolwiek z czego, co ty robisz. I to jest coś, co no, ta kultura wybija z nas. Dosyć mocno część z nas uwierzyło, że właściwie nie ma już czegoś takiego jak własna, indywidualna, wiesz, chęć robienia czegokolwiek. Z reguły no, znakomita część działań, przynajmniej w tym współczesnym otoczeniu, ma jakąś tam etykietkę, że jeżeli ktoś coś robi, to po to, żeby uzyskać jakiś konkretny cel, który jest związany z jakimiś urządzeniami na kółka zębate i śrubki zębate i koniecznie chodzi o to, żeby było ich więcej, jeszcze szybciej i jeszcze więcej. A jeżeli się okaże, że model jest zupełnie inny, że właściwie chodzi tylko i wyłącznie o wyrzucenie tej informacji, nic więcej, o zrobienie tego pola informacji, bo właściwie czym jest wyrzucanie siebie owej informacji? Po prostu robisz miejsce. Dokładnie, puszczasz swoje, to buduje, wiesz, jakąś informację z drugiej strony, one się łapią, coś tam powstaje z tego. Proste rzeczy, po prostu nic specjalnego, wiesz, kobieta, mężczyzna, interakcja, dziecko, całe życie na tym polega. Rodzi się kolejne pokolenie wstaje, zastanawia się, coś robi, wiesz, spotyka kogoś, kolejne dziecko, kolejne, nagle w pewnym momencie pokolenie znajduje się na statku kosmicznym i jest bardzo fajnie i w ogóle jest niesamowita przyszłość. Kto wie, może tak być. Tylko, że myślę, że to będzie polegało dokładnie na zrozumieniu tego momentu, w jaki się tu pojawiamy, w jaki sposób funkcjonujemy, że jakakolwiek konsolidacja, czy to ktoś chce widzieć jako, nie wiem, kulturę połączoną taką, wiesz, z technokratycznym aspektem cywilizacji, czyli że będzie, wiesz, po ludzku i zmechanizowane. Ja myślę, że będzie zupełnie inaczej. Myślę, że ta konsolidacja się dzieje w innym miejscu. To jest pozwolenie sobie na to, żeby życie naprawdę płynęło, żeby nie stało w miejscu, żeby nie było tak, że każdy dzień jest przewidywalny, że budujemy sobie projektowalne życie. Przede wszystkim projektowalne od strony tego, no, co się stanie jutro z nami. Jeszcze projektować sobie na dzisiaj, co jest do zrobienia, fajny pomysł. Jest zawsze kilka spraw do zrobienia, warto o nie zadbać. Natomiast takie projektowanie w ogóle rzeczywistości, że nam się wydaje, co będzie w przyszłości i tak się ustawiamy dzisiaj, żeby przypadkiem coś, co mogło być o wiele lepsze, się nigdy nie wydarzyło, bo naszym nastawieniem zablokujemy wszystkie rozwiązania. No to jest jedyne ryzyko w tym wszystkim. To troszeczkę tak jak z tymi dżentelmenami, którzy tu w Londynie jeszcze jakieś 100 parę lat temu mocno demonstrowali przeciwko samochodom elektrycznym. Wtedy praktycznie każdy samochód był elektryczny, szczególnie tu w Londynie. I były potężne demonstracje, znaczy protesty i strajki woźniców? Nie wiem, jak to odmienić. Po polsku poprawnie. Jak to jest? Jak to jest po polsku? Woźnica. Nawet jeden woźnica z drugim zrobili sobie strajk w Londynie. I oczywiście były artykuły w gazetach i było zamieszanie, bo był poważny problem związany z przyszłością tego miasta. Problem komunikacyjny. I problem brzmiał tak, że kto, proszę ja koleżanki i kolegów, kto wtedy utrzyma te wszystkie konie na świecie, bo teraz i kto utrzyma, kto zapewni zbyt tej ilości siana i że to się rynek załamie, bo przecież te konie, które powożą dorożkami przez miasto Londyn jak długie i szerokie, żrą ten owiec i jeżeli samochody wyprą konne dorożki, to rynek owsa się załamie i rynek koni się załamie i po prostu będzie dramat, będzie wielka katastrofa i miasto nie przeżyje do następnego dnia. Jak się okazało, wydarzyło się zupełnie inaczej. Konie znalazły swoje miejsce na zawodach sportowych, ewentualnie w takich luksusowych raczej historiach. Nie przypomina to końskiego życia z Londynu sprzed 100 lat. Konie dzisiaj są lepiej traktowane niż ludzie w Anglii, jeżeli się o to chodzi. Dostają chyba lepsze jedzenie niż ludzie w wielu miejscach. I to nie tylko w Anglii. Tak się to skończyło, ale największym problemem było właśnie to założenie, że wszystko musi wyglądać tak jak dzisiaj. I gigantyczne problemy były generowane w umysłach ludzkich właśnie na temat przyszłości pod tytułem, że jeden wynalazek może zniszczyć jakąś dziedzinę kompletnie, że może zaorać całe nasze życie i tak dalej, bo ktoś na tym mniej zarobi. Taki troszkę dziwny koncept. I to jest ten koncept, który moim zdaniem, który wielu ludzi chciało uznawać za konsolidację, za coś, co będzie scalało cały świat. I chyba po to był wymyślony kalendarz, żeby wreszcie na kalendarz patrzeć nie jak na coś, co jest naszą pozycją w kosmosie, jak dla przyszłych kosmonautów, którzy właśnie polecą zaraz gwiazdy. Nie, nic w ten sposób. To było tylko po to, żeby zapłacił podatki. A w rzeczywistości nie da się tym za bardzo odmierzać czasu, bo ciągle są jakieś przesunięcia. Przecież te zegary atomowe ciągle są poprawiane, regulowane. To nie jest tak, że Ziemia się nieustannie kręci z tą samą prędkością. Jedno trzęsienie Ziemi nagle parę sekund znika z obrotu Ziemi. Ta-dam! A numer jeszcze jest zabawniejszy, bo się okazuje, że tak jak Ziemia przyspiesza, co można tłumaczyć trzęsieniami Ziemi na tej planecie, to jeszcze Wenus analogicznie przyspiesza do Ziemi. No ale wiadomo, okej, nie widzimy trzęsień Ziemi na Wenus, nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy były, czy nie. Można założyć, że dokładnie takie samo było na Wenus i też przyspieszyła z tego powodu. No ale w tym samym momencie, w tym samym czasie, jeszcze te chmury na tych planetach, dziwne zachowania planety Jowisz, Saturn. Jest coś takiego. Jest coś takiego, jest obserwowalne i to są to być może opowieści o dwóch słońcach. Być może właśnie to jest ta legenda, bo wiesz, ciężko było teraz dowodzić, jak tak naprawdę wyglądało niebo, nie wiem, 20 tysięcy lat temu, 36 tysięcy lat temu. Możemy sobie odpalić oprogramowanie komputerowe, które ma wczytaną pozycję z dnia dzisiejszego i będziemy tak cofali. No ale właśnie, ale skąd to jest pozycja? A jeżeli coś się dzieje grubszego, jakiś grubszy proces... Parę lat temu NASA walnęło tekstem i to takim mocnym tekstem, który zmroził praktycznie wszystkich badaczy zawodowych, astrofizyków i tych, którzy badają aktywność Słońca. Okazało się, że Słońce poza znanymi cyklami posiada jeszcze jeden, który nikomu nie był znany. Jest bardzo długi i właściwie nic na temat tego cyklu nie wiadomo. Jest zaprzeczeniem tego, co do tej pory było wiadomo na temat Słońca, że jak jest gorące, to wybucha. Albo coś takiego i kiedy jest aktywny, kiedy jest nieaktywny, okazało się, że ups, mamy coś, co jest zaprzeczeniem naszego schematu, który sobie wyprodukowaliśmy przez ostatnie, nie wiem, 100 lat obserwacji Słońca, właściwie 400 lat obserwacji Słońca. No i to się zdarza z wieloma dziedzinami nauki i może być tak, że za chwilę się dowiemy, że właściwie nie ma tu nic nawet od takiej, wiesz, akademickiej strony stałego i że te dwa Słońca, nie wiem, opowieści o różnych takich zduplikowanych systemach, bo jeżeli się przyjrzysz na te legendy, ja teraz na sam koniec wrócę do tego, to zobaczysz właśnie zawsze, że coś, co później legło jako podstawy konceptów dualistycznych na świecie, przynajmniej taka jest moja koncepcja, ale mówi to o dwóch miejscach z położenia, że jest moment, kiedy Ziemia jest położona w innym miejscu, okej, niekoniecznie być może przesunięta w innym miejscu Układu Słonecznego, chociaż taka jest moja koncepcja i tak sobie o tym myślę. Ale jakkolwiek by nie było, jest to po prostu przemieszczenie się planety konkretnie w czasie i przestrzeni. I z jednego punktu, w którym jest, widać to niebo troszkę inaczej, a z drugiego punktu widać zupełnie inaczej. chociaż zasady są dokładnie te same i być może kilka elementów na tym niebie się zgadza. I teraz jest pytanie, okej, dobra, czy to są elementy z nieba, czy są elementy, które są według tych wszystkich opowieści statkami kosmicznymi naszych braci, które tutaj czuwają nad nami cały czas, bo są i takie opowieści. Kto wie? Jeszcze przez parę chwil z tobą, człowieku, z tobą, tutaj w Radiu na Fali, znaczy w Radiu na Fali nadawanym przez Radio Paranormalium. Gdyż o czym mówiłem, coś się stało z serwerami znowu. No, może ta Kalifornia wreszcie się zaczyna już obsypywać i serwery tam powoli strzelają, tak to trochę wygląda chyba. Ja tak o tym mówię, się śmieję, a koniec końców serwery zjadą mi do Pacyfiku i tyle z tego będzie. Chyba tak się to skończy, zobaczymy. Wtedy będę szukał nowych. Ale tak czy jak wracając do całej historii z tym dualizmem, ja sobie myślę, cały czas to powtarzam, bo zawsze, w każdej legendzie, w każdej dziwnej opowieści jest kawałek ziarenka prawdy, bo czy chcemy, czy nie, zawsze opowiadamy ten kawałek historii o sobie samych. I tu się nie da skłamać. Część oczywiście można sobie dopisać, dokonfabulować, doprawić różnymi przyprawami, oczywiście, ale podstawa zawsze będzie taka sama. Podstawa będzie musiała być taka sama, żeby była wiarygodna, bo to jest ten jedyny kawałek informacji, który jest poza naszym płotkiem, poza naszym ogrodzeniem, poza naszą hawirką, który jest walidowany przez wszystkich pozostałych. Jeżeli wyjdziesz na ulicę, spotkasz sąsiada i obydwaj pamiętacie, co było rok temu, a była wielka powódź i powiesz do sąsiada, pamiętasz wielką powódź rok temu? On powie, pamiętam. To jest właśnie moment, kiedy informacja się łapie. I wszyscy stoją dokładnie w tym samym miejscu. I to jest moment, który możesz zwalidować informację. Wtedy powiesz, tak jak mówił mój sąsiad, wtedy, kiedy była powódź, to tuż zaraz po tej powodzi, możesz tam opisać cokolwiek chcesz. Po tej powodzi uratowałeś słonia, który był różowy i w kratkę. Cokolwiek. Wiadomo, że pewnego dnia pamięć o sąsiedzi może się zatrze, a może ty sam ją zatrzesz. Jedyne, co zostanie, to opowieść o tym, jak podczas powodzi, właściwie, która nie była taka specjalnie istotna, ale w pewnym momencie pojawił się różowy słoń i znakiem jego pojawienia się była właśnie wielka powódź. Tak może się to skończyć. Nigdy nie wiadomo. Zostały piękne rysunki na płaskowyżu Nazca, które prowadzą, może powiedzieć, donikąd. Prowadzą dziwne, nie wiem, galaktyki, dziwne miejsca w kosmosie, część nam znanych, część nieznanych. Są obrysowane w ciekawy sposób ptaki, małpy. Koncepcji jest wiele. Jedna koncepcja mówi, że zwierzęta zostały odrysowane później na tych liniach. Ta postawa mówi, że wszystko zostało zrobione naraz. Niewielu ludzi wspomina w ogóle o tym, co się znajduje pod płaskowyżem Nazca, że cokolwiek by nie mówić, ciężko traktować to w kategoriach takich stricte religijnych, jak przyzwyczailiśmy się traktować jakąkolwiek formę zrozumienia kompleksowego świata, bo na swoje nieszczęście jeszcze w tym całym cywilizacyjnym zgięciu niektórym z nas tak odjechało, że próbę złapania tego konceptu w całości, kim jesteśmy i czym jesteśmy na tej planecie i właściwie czym jest ta planeta w kosmosie i czym jest ten kosmos, stało się jakąś zabawą religijną, jakąś wiarą, jakąś historią, która determinuje ich do robienia jakichś dziwnych, krzywych, pogiętych rzeczy. A to jest tylko i wyłącznie informacja. Jeżeli wiesz, jak z niej korzystać, to być może i ty będziesz chodził po wodzie. Kto wie, człowieku. Kilku ludzi po wodzie chodziło, kilku ludzi robiło inne rzeczy. I nikt z nich nie był bóstwem. Posiadali pewną informację, której inni po prostu nie posiadali. I to cała filozofia. Nic więcej. I teraz jest tylko kwestia dostępu do tej informacji. Że wiadomo, że wszystkie organizacje religijne, wszystkie organizacje rządowe, takie oficjalne, które są w jakikolwiek sposób ugotowane w tym całym sosie, nigdy nie pozwolą na taką sytuację, żeby ktokolwiek z ich wyznawców wyszedł poza tą magiczną, szklaną barierę i uwierzył w to, że... No. Nie będzie wieczowej pory. I uwierzył w to, że świat zawsze będzie taki sam i został z nimi tak do końca świata i budował ten sam świat codziennie. Zawsze jest obawa, że w pewnym momencie, kiedy każdy z nas zauważy, że życie jest ruchomym, dynamicznym procesem, stwierdzimy, że zdrowie się, że sprawdzimy chociażby na sam początek, że sprawdzimy, jak to jest żyć w zdrowy, dynamiczny, ruchomy sposób ze zdrowiem psychicznym. Nagle się okazuje, że kiedy człowiek już tego trochę złapie, nie chce się wcale wyskakiwać z tego zdrowia psychicznego, jest całkiem miło, jest rewelacyjnie. Nareszcie jest po prostu normalnie. Nie ma szaleństwa, są fajne pomysły w głowie, fajny sposób myślenia o sobie i ludziach dookoła. To jest bardzo istotna sprawa. Właśnie bez tego szaleństwa, jak się okazuje, monotonia powoduje, że mamy ciężki problem, żeby dobrze się traktować nawzajem. To jest fenomenalna historia. Dlatego tylko w ten sposób można zapewnić sobie karną armię, doprowadzić ludzi do psychopatycznej monotonii, w której zabijanie innych ludzi okaże się jedyną rozrywką. No właśnie. A co z informacją? Co z informacją? Jeżeli właśnie, tak wracając troszkę do tych legend, bo tam mówię, że tam ziarenka prawdy i tak dalej, to to jest taka dodatkowa trzecia alternatywa, może być trzecia, czwarta, piąta, szósta, właściwie nie wiadomo, która alternatywa, ale dodatkowa alternatywa na te wszystkie radosne opowieści pod tytułem Koniec Świata, bo do tej pory, przynajmniej jeżeli spojrzysz z takiej teologicznej historii, koniec świata normalnie, albo jakakolwiek zmiana cywilizacyjna, jedno i drugie to samo. Zawsze będzie opisywane przez tych, którzy są aktualnie przy stołkach, że to będzie koniec świata. Wiesz, koniec rządu jest końcem świata tych, którzy są aktualnie w każdym rządzie. I to jest w każdej chyba sytuacji, niezależnie od planety, miejsca, galaktyki, kosmosu, statku kosmicznego, gdziekolwiek jesteś. Zawsze zmiana, która wysadza tych starych z siodła i powoduje, że znikają jakieś mury, jakieś obostrzenia, że dostajesz trochę więcej wolności, jest taką zmianą, która uderza mocno w system. Wiadomo, że koniec świata, katastrofa. I teraz jest pytanie, właściwie jak my jesteśmy wychowywani? No pytanie jest rzeczywiście retoryczne, bo wszyscy doskonale wiemy, że dla nas w takim standardzie jest sprzedawany pakiet pod tytułem zawsze musi być tak samo, żebyś miał bezpieczne życie. Jeżeli coś się będzie zmieniało, twoje poczucie bezpieczeństwa będzie automatycznie zagrożone. I w ogóle twoje bezpieczeństwo będzie zagrożone. Nawet nie poczucie, tylko w ogóle czego nie przeżyjesz. I to jest obrazek, który naprawdę nagminnie się nam sprzedaje. Nieustannie. No, alternatywa jest zupełnie inna i myślę, że tak czy siak, czy chcemy, czy nie, nadchodzi ten moment, nie wiem, kiedy on oczywiście nastąpi, ale że tak czy siak nastąpi, nadchodzi ten moment, kiedy już nie będzie ucieczki przed tą alternatywą, bo tak czy siak, nawet chodząc dookoła każdego pomysłu, w końcu trzeba na niego trafić. I nasza cywilizacja, chodząc dookoła swojej zagłady, w końcu i na tą zagładę trafi. Właściwie już myślę, że trafiła i już właściwie jest już chyba po. A ta cywilizacja nie wygląda jakoś specjalnie romantycznie jak dla mnie. Chyba, że ktoś za coś romantycznego uznaje, no właśnie, nie wiem co właściwie. Ciężko by uznać coś romantycznego. Poza oczywiście planetą, nami i naszymi dobrymi zachowaniami. Niemniej, do czego dążę? Do tej alternatywy, która mówi, że te dwa słońca, wiesz, te dwa światy, to, że wszystko się zmienia, jest związane z takim stałym cyklem. I to jest jeszcze zabawniejsze w tym wszystkim, że nie leży, że jest to dodatkowa alternatywa, która jest jeszcze bardziej kosmiczna niż Erik von Däniken, to jeszcze, chociaż to już chyba najmniej egzotyczne, bo w tym momencie, jak już mówisz coś takiego, to już nie istotne, czy to jest cyklem, czy to nie jest cyklem, czy to się wydarza co 26 tysięcy lat, czy to się wydarza co 12 tysięcy lat, czy co 34 tysiące, albo 6 tysięcy lat, czy 8, to już właściwie chyba nie jest istotne, to już taki drobiazg troszeczkę. Tak czy siak, ta koncepcja dwóch słońc i tego, że jesteśmy dynamiczni, ta koncepcja religijna, różne koncepcje religijne, które się pojawiły na przestrzeni ostatnich tysięcy lat, chociażby ten koncept życia po śmierci, czyli to, że cały czas jesteśmy aktywni. Oczywiście, że jesteśmy cały czas aktywni, nigdy nie umieramy, co najwyżej możemy pozbawić się fizycznie tego ciała. I podejrzewam, że tak samo jak dla mnie i dla ciebie też nie jest to żadnym odkryciem. Niemniej zrobiono z tego religię. To też jest informacja, która nagle stała się kwestią doktryny wiary, a nie kwestią doktryny wiedzy. W żaden z możliwych sposobów. I gdyby tak połączyć te wszystkie rzeczy, to może być tak, że cała religia nagle wyparuje jednego dnia, bo nagle się okaże, że co by nie mówić, była to grupa ludzi, która zawłaszczyła sobie fragmenty wiedzy i to w taki sposób, żeby nikt tego nie zrozumiał, żeby panował taki nieustanny zamęt, żeby to było niewyjaśnialne zjawisko, pod którym może się podpisać każdy z fanów i powiedzieć ci, o zobacz, to jest świadectwo mojego Boga, mój Bóg jest nieodgadniony, robi rzeczy nieodgadnione, ja ci mogę tylko powiedzieć kiedy i gdzie. I oczywiście prowokuje tą sytuację za pomocą sztuczek technicznych na przykład, o których my nic nie wiemy, po czym my widzimy takie zjawisko, które jest niewyjaśnione według nas oczywiście, bo nasza percepcja to się kończy. My mieszkaliśmy długo w domu ogrodzonym wysokim murem i mieliśmy mało informacji, no i nagle się okazuje, że zamiast się rozwijać, zaczynamy się zwijać, bo w tym momencie zaczynamy wierzyć w coś, co jest poza nami. Ale gdybyśmy zrobili dwa kroki do przodu, przyjrzeli się zjawisku, okazałoby się, że tam są na przykład jakieś kable pochowane w trawie albo jakiś głośnik. Zawsze przypomina taka bajka, czarnoksiężnik Frejny Os, głośnik schowany za fotelem, coś w tym stylu. I może tak być, że za chwilę się okaże, że właściwie ta religia, że wiele rzeczy, to nic innego, tylko taki właśnie głośnik schowany za fotelem, a ta cała historia związana z tym, że łapiemy taki, można powiedzieć, taki rzeczywisty balans na tej planecie jako żywe istoty z całą resztą gatunków, że nie musimy worać wszystkich drzew na planecie, wybić wszystkich żywych istot poza nami i siebie wybijać, że tam synteza, tak, otóż to ta konsolidacja jest w zupełnie innym miejscu, nie przebiega przez budowanie sobie interfejsu mechanicznego, biegnie z drugiej strony. biegnie od strony zrozumienia procesów, które są takimi wywrotowymi historiami według dzisiejszej cywilizacji, czyli tymi nieodgadnionymi zmianami, że klimat się zmienia, wielki dramat na przykład dzisiaj, prawda? Klimat się zmienia nieustannie, będzie wielka burza, wielki deszcz, spadnie znowu wielki śnieg, 100 lat temu spadł taki wielki śnieg, to na pewno będzie wielka katastrofa. I wszyscy żyjemy w obliczu wielkiej katastrofy, zamiast się cieszyć, że właściwie jest to znak tego, że planeta żyje. Nigdy nie jest tak, że śnieg zawsze jest taki sam. Przez 100 lat być może jest taki sam, ale wiadomo, że to taki krótki okres czasu. Jeżeli masz taką samą zimę jak poprzednia zima, to masz po prostu ten moment zwolnienia tych wszystkich interakcji. Przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat. A następnego lata? Kto wie, co będzie następnego lata? Kto wie, co będzie następnej zimy? Kto wie, co będzie następnej jesieni? Nikt tego nie wie. To są tylko nasze słodkie spekulacje, które wynikają tylko i wyłącznie z naszej słodkiej naiwności, że... No właśnie, że tak właśnie będzie. I nic za tym nie stoi. Oczywiście jest masa analiz, masa strategii, jest cały potężny rynek, który powstał dookoła takiej naszej wiary, bo my jesteśmy bardzo religijną cywilizacją. Mamy głęboką wiarę w to, że to, co zapiszemy na papierze w postaci planu, jest już świętą religią i jeszcze wydrukujemy sobie papier z portretami nieobecnych wśród nas. I to przekona ludzi do robienia nawet złych rzeczy. Nawet złych rzeczy. I nie będzie z tym problemu, że jak dostaną taki papier do ręki, to będzie całkiem nieźle. No właśnie. To ja może jakąś muzyczkę puszczę jeszcze przed końcem. Ja tak się rozgadałem do tych mikrofonów, rozgadałem. O takich, wiesz, alternatywnych pomysłach na to, jak może podróżować Ziemia i że cała nasza podróż jest troszkę bardziej kosmiczna, niż nam się wydaje, że to nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane nawet do poziomu, wiesz, karmy, że żyjesz na tej planecie, umierasz, rodzisz się w nowym wcieleniu. Być może historia jest o wiele grubszymi nićmi szyta i te grube nici cały czas widać, tylko to jest tak jak z tym klasycznym obrazkiem, że wiesz, mądry zobaczy, a głupi będzie 1000 razy mijał prosto przed oczami i nigdy się nawet nie domyśli, co mija. I może tak być, że my z tej perspektywy jeszcze jesteśmy troszeczkę w takim kulcie cargo. Szukamy wytrychu w jakimś mechanicznym pudełku, które wykopiemy gdzieś na wykopaliskach archeologicznych i odkryjemy jakąś mechaniczną sytuację, która spowoduje, że uwierzymy w to, że okej, jest coś więcej niż ta mechanika, którą my znamy. Właściwie do tego się sprowadza, że jeżeli znajdujemy coś więcej w tych wykopaliskach archeologicznych, coś więcej niż coś, co znamy z technologii, ze świata, który nas otacza, to automatycznie ludzie, którzy to wykupują i całe te wykopaliska lądują w cichych korytarzach, w cichych archiwach, tak żeby nikt tego nie widział, ponieważ to podważa nasz indywidualny obraz świata i twój, i mój, i pana prezydenta, i kogokolwiek, jeżeli oczywiście ma taki obraz świata. Jedyna opcja na to, żeby nie zwariować w takiej sytuacji, to zaakceptować to, że świat ma różne oblicza. No właśnie pytanie jest, kto to zaakceptuje w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak ciężko zaakceptować tą prostą rzecz, że wszystko się zmienia i nawet mroźna zima, która nie jest już tak samo mroźna jak zeszłego sezonu, że powoduje czasami wielkie dywagacje na temat sensu życia. A świat się zmienia, jest to jego naturalna historia, taka natura, naturalna natura, masło maślane. No i właśnie, tak wracając i kończąc właściwie ten wątek na dzisiaj, bo o czym chciałem, jak to chciałem połączyć właśnie, tak w taką jedną zgrzebną całość jak zwykle, że jest taka historia, o której rzadko kiedy się mówi. Historia pochodzi od tych wszystkich tajemniczych, dla niektórych tajemniczych szczepów, wszystkich tych żyjących gdzieś z dala od prądu, bankomatu i telewizora. Tych, którzy nawet nie wiedzą o istnieniu takich rzeczy. Jest kilka ciekawych opowieści, które niezbyt chętnie są propagowane dalej. No nie trafiają zbytnio na podatny grunt, czasami się przedostają na zewnątrz. I co to są za opowieści? To są opowieści od niektórych plemion, nie wszystkich Indian oczywiście, ale są takie plemiona, które mówią jasno i wyraźnie, że są podróżnikami. I teraz są na tej planecie i będą tutaj do pewnego momentu. I pewnego dnia stąd odejdą wszyscy, całe plemię. Oni tylko przychodzą tylko na jakiś czas. I w ogóle są z innej planety, pokazują gdzieś tam na niebo. Czasami jakiś naukowiec, który ma troszkę bardziej otwartą głowę, trafi w takie miejsce, opisze to wszystko. Później jakiś tak zwany poszukiwacz śladami Erika von Danikena złapie tą historię, troszeczkę ją poturbuje, poprzekręca troszeczkę, tam zrobi, że kosmici przybyli i tak dalej, i tak dalej. Różnie to się kończy z tymi historiami, często przerabiane w nieprzeciętny sposób na niesamowite legendy. No, historia jest banalnie prosta. Mowa jest o tym, że przychodzimy i odchodzimy stąd. I że właściwie bywamy też w innych miejscach, ale tego to już nawet nie będę dodawał, bo to chyba wynika samo przez się. I to są te wszystkie zagadkowe historie, o których ja tu czasami mówię, częściej niż czasami, że potężne ślady cywilizacji, gigantyczne budowle, ani grama zwłok, ani grama trupów, wszystko co się rozpuściło w dżungli, pomiędzy tymi kamykami, nie widać tego, kto to zbudował, wszyscy mówią, że zawsze stało, zawsze było zbudowane, przodkowie, a gdzie przodkowie? Przodkowie odlecieli w kosmos. Aha, a co było po przodkach? Po przodkach później nie było nic, my nawet nie widzieliśmy przodków, my tylko zostaliśmy budynki po nich, jakoś tak. Coś w tym stylu. Taka w ogóle kompletnie urwana historia. Jakby człowiek stracił kompletnie pamięć jako istota. Jakieś takie dziwne wydarzenie. I to dziwne wydarzenie to może być, nie wiem, no, przechodzenie chociażby z planety na planetę. Nas po prostu przez parę chwil nie ma i ciężko by było, żebyśmy szukali pamięci w mechaniczny sposób tutaj. Być może coś znajdziemy, być może nie. Być może prawda jest właśnie taką bardzo dziwną, kosmiczną alternatywą, że wiesz, po prostu przychodzimy i odchodzimy. Indianie twierdzą jeszcze zabawniej, że wszystkie zwierzęta, które tu są na Ziemi, wszystkie rośliny, każda żywa istota jest tu z własnej woli, przychodzi i odchodzi. I może być przez jakiś czas i może zdecydować się odejść na przykład z tego miejsca. Czyli jakiś gatunek drzew, gatunek ptaków, gatunek wielorybów, cokolwiek, może nagle zdecydować, tak jak indiańskie plemię, że gremialnie odchodzi. Zresztą przyjrzy się uważnie na plemiona delfinów. Jak sobie powiedziałem plemiona, niektórzy nazywają to stadami. Nagle plemię delfinów pływa na płytką plażę tuż przed odpływem i to taką, z której się nigdy nie wydostaną i czekają na odpływ. I wszystkie odchodzą. Później przyjeżdża lokalna straż pogranicza albo jakiś tam urzędnik, albo ktoś, kto tam mieszka i przyjeżdżał po drodze samochodem. No i jest afera w gazecie, bo znaleziono tonę martwych delfinów i nikt nie wie, jak to się wydarzyło. A ja mam telefon i odbieram telefon na sam koniec. Witam serdecznie, Dazmer. Halo, halo. Nie słyszę cię, nie słyszę cię, człowieku, a podłączyłem cię, powinienem cię słyszeć. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę u siebie ustawienia, bo to może być u mnie, nie zrzucam na ciebie, nic z tych rzeczy. Sekunda, moment, jeszcze sprawdzam, czy... O, i teraz chyba... Teraz nie słyszę. Jeszcze raz. No i teraz chyba powinienem słyszeć i chyba... Okej. No nie, no nic nie słyszę. Co za historia jest z tym? A teraz? Czy mnie słychać? No mnie może być słychać, ale widzę, że ja po prostu nic nie słyszę. No tak, po długiej przerwie wróciłem na antenę. Jak zwykle zamieszanie w tych wszystkich ustawieniach. Podejrzewam, że może być zamieszanie u mnie, ale jeszcze szukam, jakby tu się troszeczkę... I teraz? Proszę coś powiedzieć, proszę coś mówić.
Halo, halo.
No i wreszcie słychać pana, idealnie. Witam serdecznie, o zdrowie pytam.
No u mnie dobrze właśnie. Tak słucham, ale nie dosłuchałem, bo przerwało coś. Cały czas tam ci te serwery jednak się sypią.
Okej, ja tu mam jeszcze towarzyszącego Damiana. Witam, Damianie. Halo.
No, halo, witaj, halo. Witaj, Tomku, słychać mnie?
Idealnie wszystkich słychać. Miło, że zwanie się na koniec. Nice, miło słyszeć ludzkie głosy po tak długiej przerwie.
To nie mów, że przez ten czas, co się nie było, to z nikim nie rozmawiałeś.
Nie, no rozmawiałem, tylko rozmawiałem face to face, a oprócz tego, nie, no, rozmawiałem też przez internet, spokojnie, rozmawiałem. To tak, tylko udramatyzowałem ten efekt. Słuchajcie, mówcie, z czym dzwonicie. Dzisiaj mamy mało czasu, także nie będę przeciągał tak strasznie długo, bo jesteśmy w gościnie u Iweliosa. Także panowie, zapraszam na krótką, a rzeczową dyskusję. Ale musiałem powiedzieć.
No co? Cieszymy się, że znowu radio nadaje.
A dziękuję bardzo. Nigdy nie przestało. Znaczy przestało, ale tylko techniczne historie, także...
No tak, tam techniczne zostawmy.
Dokładnie, zdarzają się.
No to co można powiedzieć? No, kto się rozgląda, ten widzi. No. I tak... Widać, no szkoda niektórych, że nie chcą nic zobaczyć i dalej są, wiesz, zaplątani w tą rzeczywistość i krótkowzroczność po prostu, że chciałoby się, żeby więcej ludzi oczy otworzyło, no ale z drugiej strony też no, trzeba zrozumieć, że nie każdy tego chce, nie? Na siłę mu oczy nie otworzysz.
No nie, absolutnie. Zresztą ja się nie dziwię, bo przy takim wychowaniu, jak tobie się wydaje, że wszystkie sprawy załatwisz na zewnątrz, nie będąc uczestnikiem tego wydarzenia, a twoje życie będzie stabilne. Takie nasze przekonanie do samochodu trochę, że wiesz, siedzisz w samochodzie, zawsze kierownica będzie po tej samej stronie. A tu nagle się okazuje.
No tak, a tu nagle się okazuje, że kierownica nagle jest po drugiej stronie.
Gorzej, nie ma kierownicy, nie ma kół, a samochód wisi nad ziemią. Co wtedy? Rozumiesz?
Wisi już w powietrzu po prostu, nie? O dokładnie. To chodzi.
Ty, jak wysiąść z takiego samochodu, bo nie ma kół. No jest coś takiego, jest taki strach trochę, bo to fajnie wygląda na filmach, ale w rzeczywistości wiadomo, że zawsze takie wnioski w głowie, które mamy, są troszeczkę dalej idące niż wyobraźnia hollywoodzkich reżyserów. Wiadomo, że jeżeli można robić coś, co powoduje, że nie, chociażby jak ten samochód tak lata, to nagle się może okazać, że połowa maszyn w fabrykach na świecie może używać tej samej technologii i nagle wszyscy mają wolne. Co wtedy? Co wtedy z tym banknotem, którym się wymieniamy? Ja ten koncept nie za bardzo zadziała, bo ten banknot jest na przykład tym czymś, co ma nas przekonać troszkę do tej stałej wersji rzeczywistości.
No wiesz, no nie bez powodu Hollywood jest nazywane też fabryką snów, tak? Czyli produkuje jakiś sen. Po angielsku wiemy, jak jest sen, to jest też dreams, to oznacza też marzenia, więc jest kreacją jakichś marzeń. Podsuwane są marzenia dla dużej ilości ludzi. Oni marzą sobie o takich różnych później rzeczach, ale przy okazji zawsze można jakieś treści podrzucić, które tam będą się tłukły w tej głowie, nie?
Nie wiesz, zawsze wydaje mi się, wiesz, finał jest ten sam, bo czy chcemy, czy nie, tak czy siak na koniec, jeżeli wychodzimy z takiego punktu wyjścia, trafimy na konfrontację tego takiego słodko pierdzącego myślenia o tym, że zawsze będzie tak radośnie i zawsze tak samo. I im dłużej, podejrzewam, tak żyjemy, tym mocniejsza jest konfrontacja z drugiej strony. A myślę, że teraz, jeżeli na przykład jako cała cywilizacja, jako społeczność dołączyliśmy do takiego trybu, że w dużej mierze wybraliśmy w części dosyć sporej taką opcję, że okej, będziemy duplikowali działające rozwiązania, to automatycznie przyspieszyliśmy troszkę ten proces konsolidacji, jak się wydaje. Trochę ta konfrontacja się, no, zamanifestowała. Bo wiesz, niektórzy prą na maksa, żeby tam docisnąć wszystko do oporu, a drudzy nagle w tym momencie poszli po rozum do głowy. I to jest taki najbardziej kiepski moment w każdej sytuacji, kiedy jest dwóch ludzi, z których jeden oszalał, a drugi właśnie poszedł po rozum do głowy. I to nie jest istotne, kto jest szalony, a kto jest z rozumem w głowie. Realnie finał jest zawsze taki sam.
No nie spotkałem się, bo... I ten rozszedł się w inną rzeczywistość.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Tomku, ja będę schodził teraz ze Skype'a, także przechodzę na nasuch.
Dziękuję bardzo za telefon w ogóle i miło, że ktoś tam czekał na tą audycję.
Peace and love.
Nawzajem, sir. Peace and love. A my wracamy. A my jeszcze jesteśmy. Spokojnie, nigdzie nie idziemy. O tego dostałem cynk, że możemy trochę dłużej posiedzieć, a nie będę się nadwrężał, żeby nie było, że wiesz, że gość się psuje tak szybko. Jak ryba. Także jeszcze chwilę na antenie możemy pomarudzić. Znaczy pomarudzić. Ja mam dzisiaj tą koncepcję, którą chcę powoli wrzucać, bo ona jest taka dosyć ciekawa i wiesz, jest związana z tym, co nas czeka właściwie, bo wszystkie nasze plany takie strategiczne jako cywilizacja zakładamy do momentu, wiesz, nie wiem, skończenia kopalnych, skończenia się ropy, benzyny, zagłady, wrócimy do epoki kamienia łupanego, ja złapię za maczugę, wiesz, odzieję się w skórę, które zedrę z wiewiórek i lisów, które biegają po londyńskich ogródkach i będę tak przymierzał z maczugą, słuchaj, lony taki podupadły, zarośnięty, jak... Taki jest pomysł, ale widzisz, to jest taki... No wiesz, pomysł jak... Wiesz,
no, tak.
No nie będę mówił, że słaby, bo może dla kogoś fajny, rozumiesz, wszystko jest okej, ale to jest taki pomysł, który nas przekonywało, że jakby powrót jest zawsze w drugą stronę, jest zawsze w dół. Tak. A tu się okazuje, że zobacz.
Taki przerażający musi tak, być tak, jakiś tak. Taki, że no jak to tak, nie? Mam tyle fajnych rzeczy i nagle je stracę i będę musiał iść do lasu i gadać z tym wiewiórkiem, z tą maczugą i...
Otóż to, a tu się okazuje, że wiesz...
Wrócić do korzeni.
A się okazuje, że... No właśnie.
To wyglądać zupełnie inaczej.
Tak, otóż to. Wiesz, bo jeżeli się okaże, słuchaj...
Się, że tej ropy nie zabraknie, tylko no, jak świadomość wzrośnie, to powie, po cholerę w ogóle tą ropę wydobywać, nie? No i wtedy to jest załamanie obecnej gospodarki, która stoi na tej ropie.
No dokładnie, nie ma co ukrywać, bo w tym, no co dużo mówić, to jest taki moment zwrotny w historii, bo jeżeli już nie widzisz siebie w przeszłości, przynajmniej ja na przykład nie widzę siebie w przeszłości albo w przyszłości zbiegającego z maczugą, bo gniazdka elektryczne nagle przestały zionąć prądem, no to właśnie, no normalna perspektywa byłaby, że maczuga, ale, A może być tak, że właśnie ta normalna perspektywa jest zupełnie inna i ta normalna perspektywa nazywa się, wiesz, statki kosmiczne podróżujące po różnych nieprzebytych galaktykach do tej pory. Witaj w filmie Star Trek.
Na przykład, no ale to też, żeby coś takiego zrobić, no to z takim stanem świadomości, jak mamy, no to najpierw ze sobą musimy zrobić jakiś porządek tutaj, tak? A dopiero później możemy gdzieś się udawać w jakieś tematy, kontakty z kimś, kto jest no, na trochę innym poziomie postrzegania. No. Bo po co? Jak nie będziemy mieli wspólnego porozumienia, tak?
No tak, no będziesz miał faceta, który będzie ci koniecznie chciał w twoim kokpicie, słuchaj, gdzie jest kryształ, który steruje twoim statkiem kosmicznym. Cokolwiek. Strzelam teraz naprawdę z głowy. I... A może nie? Kto to wie? Anyway, no, i w tym kokpicie...
Co wiesz mu, no tu jest. No,
w tym koleś nagle, wiesz, wyciąga siekierę, słuchaj, i wali nią w podłogę, rozbija kryształ, wiesz, wyciąga chłupkę, słuchaj, i rozpala ognisko, nie? Rozumiem.
No, mówię, no to najcenniejsze, to było najcenniejsze, to wyciągnąłem z dystrakcji.
Rozumiesz. I nagle, a ty akurat poszedłeś wtedy do toalety. No, a przypuśćmy, że jeszcze chodzisz do toalety. Powiedzmy. Ale to akurat, no dobra, wyszedłeś sprawdzić, prywatną sprawę załatwić, rozumiesz? I akurat nie było ci przez parę chwil, a właśnie w tym momencie ten koleś dorwał się do steru, wziął siekierę, strzaskał to wszystko, bo miał wizję jakiegoś bóstwa, które mu coś tam, wiesz, przeraził się, w każdym razie zobaczył, i nagle cały statek kosmiczny spadł na ziemię i się roztrzaskał. Nie, to było już w jakimś komiksie, w paru filmach. I oni próbowali później wrócić. Ja myślę, że my jesteśmy takimi kolesiami chyba, którzy tak usilnie, wiesz, po koniec pokolenia próbują tak wrócić. Bo jedni chcą ciągle do tej maczugi, chcą ciągle tam biegać po tych pustkowiach, w tych, wiesz, wiewiórczych skórach z borsuka, czy jakoś tak.
Możliwe, że to im się podoba.
A druga część tak nagle odkrywa, oj, te banknoty to chyba nie tędy droga, to zamiast banknotu to może jakiś, wiesz, statek kosmiczny.
Na przykład.
Czemu nie? Opcja jest fajna.
Czemu nie? Tylko, że tak jak mówię, no to musisz być gotowy do takiej podróży też, tak? No.
Słuchaj, ja myślę, że przede wszystkim jak już ktoś jest gotowy do takiego pomyślenia, to znaczy, że już ma tą zabawę w głowie, już ma ten fan i tą percepcję, że co najwyżej poboi się przez 5 minut, a później przejdzie i będzie wszystko okej. I będzie to dobra zabawa, bo właściwie sprowadza się to naprawdę tylko i wyłącznie do dobrej zabawy. Jak się okazuje, fajna perspektywa na życie, przynajmniej taka jest moja refleksja po moich latach przeżytych życiorysu, że dobra perspektywa na życie oznacza po prostu dobre samopoczucie, po prostu bycie dobrze ze sobą. Fajnie się czujesz, fajnie jest. Fajną perspektywę masz w głowie, fajnie jest. Ale to jest fajna perspektywa w głowie. Nie koniecznie oznacza, wiesz, sektę w głowie. Że ja wiesz, że jest moja dobra perspektywa w głowie. Sej, muszę przestać z sobą rozmawiać, bo właśnie muszę odmówić 30 modlić za moją dobrą perspektywę. Nie, nic z tych rzeczy, absolutnie. Absolutnie. Po prostu dobra perspektywa. Widzenie tego naprawdę kosmicznie.
No to jest właśnie to, że wiesz, rozbijasz się, widzisz swoje rozwijanie się, ale to się odbywa w totalnym spokoju, a nie właśnie w takim szaleństwie i w takim wow, co to będzie, co bym robił. No właśnie wprowadza się do tego spokoju, że a co by było, jakbym mógł to robić, tak?
Tak.
Co bym musiał sobie pohamować, a co nie, żeby to zadziałało na przykład, nie? Bo się okaże, że przez to, że we mnie jakieś tam głupie pomysły trwają, to nie zadziała, no bo...
To są kawałki tego, wiesz, tego mechanicznego systemu, który każdy w nas nosi. Ja to zawsze się tak odwołuję nieszczęśliwie. Trevor obraca się, konstant pewnie w grobie nieustannie, ściągę powołuje na to jego... Smash down the little man inside. Czyli musisz po prostu smash down. Musisz sklepać tego kolesia. Zdjąć tego kolesia w środku ciebie, który mówi ci, że to nieprawda, że to w ogóle że nie fajnie, że nie będzie fajnie. Musisz tego kolesia po prostu smash down, take down.
Tak jest. My mamy dla ciebie tego drugiego kolesia i ten on musi tutaj
odbudować
i sterować, bo my wiemy, tak dla ciebie będzie dobrze.
Wiesz, ja się dzisiaj, wiesz, tak troszkę śmieję, ale to kosmiczna perspektywa, o której tak mówię i śmieję się, bo inaczej się śmiać, tak sobie myślę. Ale ta kosmiczna perspektywa przeraża wielu astrofizyków, bo się okazuje mało już taką teoretyczną. Okazuje się, że do pewnego stopnia, właściwie z każdym dniem, każdym odkryciem w tej dziedzinie okazuje się, że prawdopodobieństwo rośnie. Może być tak, że słuchaj, wszystko się rusza, cały kosmos zasuwa i to wcale nie jest tak, że to jest nasza jedyna planeta i że w ogóle nasz sens jako istot jest zupełnie gdzie indziej, jest kosmiczny, że cały ten dowcip o tych kolesiach, którzy biegali w skórach, to były, wiesz co, to... To były...
Ktoś kiedyś zauważył, że skoro my mielibyśmy być jedynym bytem w tym całym kosmosie, to by było straszne zmarnowanie przestrzeni.
Dokładnie. Przerażające wręcz. Nie, no wtedy ja się wypisuję z tej... Nie, to ja wychodzę wtedy. To mi się nie podoba. Jest taki koncept. Ja myślę, że ten koncept będzie teraz się powoli troszkę pojawiał, a może jeszcze znajdę jakieś troszkę takie dodatkowe, egzotyczne koncepty, które krążą dookoła właśnie tego tematu, że wiesz, jest taki moment, że Ziemia zmienia na przykład swoją pozycję w Układzie Słonecznym i w tym momencie cała cywilizacja, wiesz, jako żyw, lud jako żyw, biegnie na swoje lotniska i wiesz, znika w inne miejsce. A widzisz, są inne miejsca, znika na przykład do owych statków kosmicznych, które są tak otwiczone na tą sytuację, na parę chwil, to jest moment przeprowadzki. Ziemia i tak ma swój własny, ponoć, wiesz, nie jestem astrofizykiem, zresztą nawet astrofizyk tego do końca nie wie, bo który z astrofizyków wziął Ziemię w kieszeń, przeniósł do innej galaktyki, wyciągnął z kieszeni i sprawdził, jak się zachowuje w innej galaktyce, nikt tego nie wie. Ale jest takie podobieństwo, że Ziemia na przykład z tym Księżycem albo straci Księżyc, albo coś, albo nagle wróci na swoją inną orbitę. Bo są w ogóle ciekawe ślady, rosyjscy naukowcy o tym mówią, że wcześniej kosmos wyglądał inaczej. Te rysunki u Sitchina i nie tylko Sitchina, te starożytne z tym, jak niektórzy twierdzą, kolejnością planet, która się nie zgadza z dzisiejszą kolejnością planet. Wiesz, wiadomo, że są planety, bo jest opisane jako planety. Człowiek stoi, macha ręką, jest niebo, planety, rozpisane słońce i tak dalej, ale nie ta kolejność. Wszyscy mówią, a ci starożytni to głupi byli. A nie wiem, czy głupi, może oni po prostu gdzie indziej byli na tej Ziemi. Wiesz. U szwagra w odwiedzinach, rozumie pan. U szwagra na odwiedzinach byli, to już inne niebo było. Ja mam, takie ciekawostki wychodzą.
I jeden haczyk też, nie? Bo jeżeli jest jakaś strona, która zna to dla swoich i wykorzystuje do swoich celów pewne rzeczy, no to może zesłać takie fałszywe na przykład statki kosmiczne, które powiedzą, o, przyjechaliśmy was zbawić, zabierzemy was z tej Ziemi, ona i tak już się kończy, tu nie wsiadajcie. No i to może być fałszywe.
Nie wiem, nie sądzę, żeby coś takiego było możliwe w sensie fałszywego zagrania, bo jeżeli ktoś robi taki numer, to nie musi wysyłać, czekać na to, aż planeta zacznie zmieniać swoją pozycję w galaktyce, tylko po prostu przyleci wtedy, kiedy ma ochotę i tak zrobi to, co ma zrobić. Bo jak masz już taką technologię, to przylatujesz, robisz to, co chcesz i nie ma tak, że się pytasz kogokolwiek. Nie będziesz czekał wcale, skoro nie musisz się pytać dzisiaj, to co, to za tydzień będziesz się musiał jeszcze bardziej pytać? No przecież normalne, że nie. Jeżeli nie musisz się pytać dzisiaj, to wiadomo, że za tydzień będzie tak samo z twoją technologią.
No tak.
Chyba tak na zaśkę. Chłopaki, bo reaktory nam wsiadają, mamy jeszcze 5 minut, ale jakby co, to wpadniemy po was.
No wiesz, jakby może co? Nie o to chodzić, bo może dojść do faktycznego, wiesz, przyjścia z jakiejś innego wymiaru, czy z innych planet.
Wiesz, no wszystko wskazuje na...
takich bytów, które nam sprzyjają, które tak naprawdę myślę, że są nami, tylko że w innej czasoprzestrzeni, rzeczywistości, z którą po prostu przyjdzie nam się połączyć.
I zobaczyć samego siebie z innej perspektywy. A to my wszystko.
I zobaczyć samego siebie, jak przylatuje statkiem kosmicznym.
Na przykład. No ciekawy koncept.
I to zrozumienie powoduje zjednoczenie z samym sobą. No, może tak. Ale, no właśnie. I ci, którzy by chcieli utrzymać jakąś kontrolę dalej nad nami, nad naszymi bytami, no to by mogli właśnie zrobić taką podmiankę, żeby nie uciec, że tak powiem, im spod kontroli.
Oni z najwyżej, wiesz co, mogą... No ale to nie da się oszukać. Prawda jest taka, że nie da się oszukać takiej technologii. Gdyby mieli, już by dawno wszyscy chodzili tutaj w tym mieście. Dosłownie, tak jest moja opinia. Gdyby rząd Stanów Zjednoczonych, rodzina Rothschildów, ta sama, która tutaj rządzi Anglią, mieszka tu w Londynie, i oczywiście cała reszta tej hałamzy, gdyby oni mieli tą technologię, to wszyscy tutaj w Londynie chodziliby zakuci w łańcuchy od 100 lat. Fizycznie chodziliby zakuci w łańcuchy, nie byłoby dyskusji na ten temat, absolutnie żadnej, gdyby to działało. Natomiast podejrzewam, że poza naszym strachem ta elita, która rządzi światem, nie ma żadnego atutu. I to jest jedyny ich atut, nasz własny strach i nasza bierność wywołana tym strachem. Ale to już opowieść na inną historię. Ja myślę, że powoli będziemy kończyli. Dokładnie.
A to już się właśnie kończy ten strach. Coraz mniej tego strachu, bo coraz więcej ludzi otwiera jednak te oczy.
Dokładnie, nowa perspektywa.
Coś mi tu nie gra, coś mi tu śmierdzi w tym wszystkim, co mi tu opowiada większość. Może ja sobie sam się rozejrzę, poszukam, poczytam, porobię coś ze sobą. Zobacz.
Jest to nowa perspektywa, cokolwiek by nie mówić. I ta perspektywa troszkę inaczej oddziałuje na głowę i na samego siebie przede wszystkim. Jak człowiek nie musi się wcale martwić o ten stabilny, wiesz, stabilne jutro, to nagle tyle problemów spada z głowy. To mi się najbardziej podoba właśnie z tą konsolidacją. Jak człowiek się skonsoliduje, to nie musi się martwić o stabilne jutro. I nagle problemy spadają z głowy. Och, jak pięknie. To co? To ja dziękuję za telefon, proszę pana, za odezwanie się po tej mojej długiej przerwie.
Ja dziękuję.
Za gościnę.
Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się tam.
Na razie, trzymaj się. To był Doesn't Matter, a ty słuchasz Hiperprzestrzeni po długiej przerwie, ale tak zapowiadam, jak taki gentleman, który wychodził przed Jamesem Brownem, mówił: Ladies and gentlemen, James Brown! Właśnie taka była długa przerwa, ale mam nadzieję, że już nie będzie więcej przerw. Wszystko zmierza ku już normalnym, regularnym audycjom, już normalnie też w Radiu na Fali. Tam jeszcze chwila z serwerami, to jeszcze się trochę ustawia, nie do końca chce działać tak jak należy. No takie czasy, też nie spodziewajmy się cudów. Słuchaj, kontynenty się przestawiają, to i radio może nie grać przez parę chwil. Nikomu ręki nie urwie, nic się nie stanie. Ja jestem, wcale nie znikam, nic mi się nie znudziło. Tam słyszałem, że niektórzy się wypalił, człowieku, człowieka się dopiero zapalę. Sobie skręciłem jointa w ogóle swoją drogą, właśnie. Skręciłem jointa, jako że nie będzie się wieczorowej pory, a to jest nagrywane i za chwilę się pewnie pojawi na Paranormalium. Między innymi i na Radio Dreamtime, to ja odpalam tego jointa i z pozdrowieniem dla wszystkich tych, którzy wyczekiwali na wieczorową porę, której nie będzie. I na ten momencik z tym relaksem, peace and love, z dobrą intencją, żeby jak Indianie zrobić dym i puścić ten dym w dobrej intencji, to ja ci przekażę taki news, który dostałem od księcia Edwarda w dobrej intencji. Także właśnie tu zaciągnąłem się, puszczam dymy. Powiem ci zabawną rzecz. Palenie zioła w moim hrabstwie w sumie jest legalne. Tak się okazało ostatnio. Niekoniecznie wszystkie numery, o których myślisz, są legalne. Chociaż nie wiem, o czym tam myślisz. Nie mam dla tego pojęcia. Ale no mogę sobie zapalić joint. Niekoniecznie przy policjancie w domu mogę. Poważ to sobie. Tak się świat zmienia. Więc news pochodzi prosto od krainy deszczowców, w której mieszkałem swego czasu, z Irlandii. Czyli od księcia Edwarda. Ze szmaragdowej krainy. A mianowicie, nie potrafię wymienić, bo nazwisko pisze się w jakimś gaelic. To jest generalnie dialekt irlandzki, którego nigdy się nie nauczyłem. Has passed bill. Okej, czyli przegłosowano prawo robiące kanabis dostępne w Irlandii na potrzeby medyczne. Kurczę. Po tym, kiedy rząd powiedział, że nie widzi żadnej opozycji do legalizacji kanabis. Food fought by people before Gino Kenny. To jest taka organizacja. People before profit. Czyli ludzie przed profitem. Jest taka organizacja. W Finlandii, jak widzę, też jest. TD Gino Kenny powiedział, że ten dokument legalizuje i reguluje produkcję kanabis na użytek medyczny w Irlandii. Czyli generalnie właściwie od tego momentu wygląda na to, że w Iranie, nie wiem jak jest dokładnie jeszcze z tymi wszystkimi prawnymi sztuczkami, bo co innego, kiedy wszystko zostało przegłosowane i tak dalej, wylądowało w Sejmie. Chyba już zostało nawet przegłosowane, nie było żadnej opozycji, zdaje się. Już wklejam artykuł na czata. Ciężko mi tłumaczyć teraz w locie, także pozwolisz, że zluzuję ten temat tłumaczy. Nie będę zachował się jak tłumacz w tym momencie. Także poszło. Też link... No właśnie. Okej. To ja wracam do tego linka z Medical Cannabis. I to zostało podane w telewizji RTI, to jest ta główna telewizja w Irlandii, rządowa. Mr. Kenny said, the search short cannabis can help a lot of people. Jest taki irlandzki akcent troszeczkę. I on w telewizji RTI powiedział, że ten koleś od rządu, że badania naukowe pokazują, że kanabis pomaga bardzo dużej ilości ludzi i to doktor będzie decydował z pacjentem o benefitach pacjenta z używania tej medycyny i tak dalej, i tak dalej. Jest cały artykuł na ten temat. Akurat nie mogę sobie obejrzeć materiału RTI, ponieważ mieszkam poza Irlandią, mieszkam w Imperium Brytyjskim, które kupowało Irlandię i tutaj ten sygnał internetowy nie jest streamowany, musiałem wykupić coś tam. No nieważne. W każdym razie był przy tym wszystkim gentleman, który jest opisany jako the British consultant, neurologist with many years of experience in NHS. Czyli brytyjski konsultant neurologa z wieloma latami doświadczenia w NHS, czyli National Health Service, czyli w moim Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Głupich Kroków, powiedział, że legalizacja medycyny, znaczy legalizacja medyczna i kanabis jest progresywny krok. Podoba mi się ten progresywny krok. Progresja, należy do przodu. Jak robisz krok, to robisz do przodu. Jest progresywny krok. Czyli bełkot polityka, jak zwykle. Troszeczkę tam taki wychodzi, taki, wiesz... Niech mu będzie progresywny krok, że jest progresywnym krokiem, czyli krokiem do przodu i ruchem, który jest totally welcome, czyli jest absolutnie welcome, jest przywitany. Oczywiście nie zmienia to faktu, że w Anglii dalej jest jak jest, nie ma jeszcze takiego walnięcia. Ten gentleman nazywa się profesor Barnes. I powiedział na końcu, said he would like to the UK, chciałby widzieć United Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo, legalizujące medyczną kanabis. Teraz. Znaczy teraz to ja dodałem. On po prostu chciałby widzieć, że to się dzieje teraz. No i tam oczywiście były wszystkie historie pod tytułem rozmowa w ogóle publiczna, debata w telewizji RTI, na Drive Time i tam był profesor Mike Barnes, który mówił, że o kondycji i o kryteriach tego, znaczy jakie kryteria musi spełnić, żeby doktor ci przepisał kanabis. Spokojnie, jest tak źle. Jeżeli doktor może przepisywać ci kanabis, to znaczy, że możesz hodować samodzielnie w domu na własne cele. Także rewelacja. Świat się zmienia i naprawdę zmienia się nieźle. Także podałem linka, proszę sobie kliknąć w linku. Tam jest, jeżeli ktoś ze słuchających, jeżeli mieszkasz w Irlandii, to masz tam bezpośrednio w linku materiał RTI, który ci się wyświetli w twoim kraju, gdyż opłacasz podatki. Ja tu mam BBC, a ty masz RTI, a w Polsce jest chyba Telewizja Polska. Nie wiem, jak to jest. Generalnie w tych krajach typu Anglia, Irlandia z podatków opłacam telewizję, której i tak nie oglądam. I ona jest w internecie. W tym kraju, za darmo. Żebym nigdy nie zapomniał o tym, że mam obejrzeć telewizji. Zabawne. I ja już o niej zapomniałem w sumie. Ale tak czy siak, to telewizja musi chyba teraz pamiętać o tym, żeby legalizować, a nie ja. I to myślę, jest miłe. To myślę, jest naprawdę miłe. Ja tak nawołuję do legalizacji kanabis od samego początku istnienia radia i co by tu dużo mówić, to była moja perspektywa, to była moja opcja i to była moja wizja przyszłości. Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć jedynie z brytyjskim akcentem. Dreams come true. Dokładnie. Ja sobie chciałem na koniec. The dreams come true. Young man and young lady will soon meet together. Czy jakoś tak, nad tym jointem. Legalnie już, tak sobie myślę. W Anglii też. Może zdążą, może jeszcze zdążą przed tym, zanim ziemia zacznie się mocno trząść, bo widać po ruchach sejsmicznych na całej planecie, że niewiele czasu przed nami. Panowie geolodzy mówią o 6-7 tygodniach, w których może się wydarzyć. Właściwie mówią nie wiadomo co, bo nikt nie chce oficjalnie tam puentować tego, co się może wydarzyć. Każdy wie oczywiście, co się może wydarzyć, bo to nie jest żadna tajemnica. Wiadomo, które płyty się obsuwają, w którym kierunku. Jest to monitorowane od co najmniej 100 lat, a już od 50 za pomocą wszystkich możliwych satelit dostępnych ludzkości. No i wiadomo, że pierwsza pójdzie Kalifornia, że zaczęła się mocno będzie trząs na wybrzeżu Chile. Następnie idą Włochy, środek pustyni Libia, bo tam muszą się rozładować siły i w kilku miejscach na środku pustyni pojawiły się trzęsienia ziemi, na środku Australii może być troszeczkę takich anomalii, granie przesuwają się całe płyty, energia się musi rozładować i No jak już poleci, to poleci. Nie wiadomo tylko jeszcze do końca kiedy, ale wszyscy, przepraszam bardzo, już tak bardziej w pozycji wyczekującej niż w pozycji grzebania palcem w nosie, zastanawia się, może kiedyś w przyszłym pokoleniu. Jest troszeczkę odwrotnie. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że... No właśnie. Mam nadzieję, że nic złego z tutaj obecnych nikogo nie spotka na tym świecie podczas zmian. Zobaczymy. Może wtedy nasi kosmiczni bracia się ujawnią, jak zatrzęsi Ziemią. Kto wie, niezbadane są wyroki przyszłości, można powiedzieć, a może zbadane, może my po prostu zapomnieliśmy, może to gdzieś jest zapisane, a może każdy z nas o tym doskonale wie, tylko jesteśmy tak zajęci tą zabawą w dzisiejszą cywilizację, że nikt nie zapamiętał i dopiero powoli sobie przypominamy, o co tu w ogóle chodzi. Może tak być, kto wie. Zostałem cię z tą garścią pytań fantastyczno-naukowych, mniej lub bardziej, albo i rzeczywistych, koncepcji na świat przyszłości, na to, co przed nami, w związku z tym trzęsieniem ziemi, ruchami, zmianami. Właśnie, tak a propos, na sam koniec, spełnić taką ciekawostkę, gdyż dotarłem do newsów i to bardzo takich, no, to dużo mówić, wiarygodnych, że Brexit i wszystkie te ruchy nacjonalistyczne to nie są ruchy nacjonalistyczne związane z jakimiś politycznymi sprawami. Chodzi o to, że tak zwany government advisor, czyli ktoś, kto jest doradcą rządowym od spraw tego, co się wydarzy w przyszłości, bo rządy mają takich doradców i są to ludzie nauki, którzy sprawdzają to, co się dzieje, wiedzą o tym, że Ziemia się może zatrząść i na wypadek przymusowej współpracy Unii Europejskiej, że się okaże, że się Ziemia zatrzęsie tutaj, tam, siamtędy, owędy, będzie trzeba wysłać na przykład jakąś pomoc na kontynent, no to Anglia już nie musi wysyłać pomocy na kontynent, bo Anglia ogłosiła Brexit. Za chwilę wybory wygra nacjonalistyczna partia we Francji, bo już jest tak ponoć ustawione, tak słyszałem, i we Włoszech, i wszędzie, gdzie się da. Bo teraz te nacjonalistyczne partie są potrzebne po to, żeby każdy z tych krajów, że tak powiem, wystąpił z Unii, bo te przepisy o wspólnej pomocy podczas katastrofy takiej globalnej są wiążące i każdy chce się od tego wykręcić i każdy myśli, że jak się wykręci od tego, to będzie mu lżej, jak się Ziemia zatrzęsie, to nie trzeba będzie wtedy wysyłać swoich wojsk, swoich pielęgniarzy, swoich ratowników, pogotowia, w ogóle swojego sprzętu, pieniędzy na pomoc innym krajom, bo w tym momencie mówisz, o nie, 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 to w Unii to my byliśmy, ale przecież wyszliśmy parę dni temu z Unii i no aż się zatrzęsło, dzisiaj idziemy, no ja już ci nie pomogę, mi też się zatrzęsło. Radź sobie sam. I że to jest powód, dla którego są robione właśnie wszystkie dziwne ruchy w Europie, takie polityczne, że nagle kraje się tak odklejają, bo każdy chce samodzielnie, że tak powiem, zdealować ten numer. Taki solony pomysł troszeczkę. Tak słyszałem. A jaka jest prawda? Się dowiemy w przyszłości. A ja tymczasem kończę swoje nadawanie, także na dzisiaj, na tą sobotę. Także dzięki ci, słuchaczko i słuchaczu, wielce i serdecznie. Dzięki ci, mecenasi, mecenasko Radio na Fali. Peace and love, człowieku. Sorry za nieodpisywanie na maile. Po prostu mam tu masę roboty. Mail jest tona. Próbuję to ciągle przegrzebać i dosłownie nie mam czasu, żeby usiąść. Od 4 tygodni dosłownie nie miałem czasu, żeby zajrzeć w ogóle do skrzynki pocztowej. A czy zajrzeć, to ja sobie mogę, tylko co mi da zajrzenie, skoro nie mam czasu, żeby siąść i odpisywać na wszystkie maile i nawet przeklikiwać je wszystkie po kolei. Także wybacz mi to, że zniknąłem z maila, jak masz dla mnie ważną wiadomość. Poczekaj chwilę, ja tak czy siak muszę to rozładować, przecież to, wiesz, nie zostawię tego i nie zniknę. Także za chwilę będę siadał i próbował to jak najszybciej ogarnąć, te wszystkie maile. Także przepraszam cię serdecznie, słuchaczko i słuchaczu, za oczekiwanie na moją odpowiedź. Strasznie mi głupio, ale trudno. Roboty mam tu tyle, że tak jak widzisz, nawet czasami radio muszę odstawić sobie na bok, żeby pozaleczać kilka spraw, ale szczęśliwie robota, można by tak kolokwialnie powiedzieć, nie poszła w las. Dzięki temu, myślę, będzie czas na to, żeby spokojnie, tak długo jak będzie to możliwe, Ziemia się nie zatrzęsie, nie polecimy w kosmos, albo nie zaczniemy nadawać telepatycznie, żeby się tu spotkać w przyszłą sobotę i też po czymś fajnym pogadać. Także do usłyszenia niebawem. Przypominam, że w Radiu na Fali Lekkie Zmiany teoria chaosu została pożegnana. Sam pożegnałem osobiście Michała, tak? To prawda. Pożegnałem Michała i w ogóle na sam koniec hiperprzestrzeni. Dzięki wielki, Michał, za w ogóle nadawanie, siedzenie w ogóle w Radiu na Fali i retransmitowanie tej teorii chaosu. Także peace and love, człowieku. Wielkie dzięki za audition przez te lata. A teraz lekka zmiana. I coś tam się pewnie pojawi, bo jak wiadomo, w naturze nie ma próżni. Zawsze coś nowego pojawia, coś się klaruje, coś się zmienia i to jest piękne. A teoria chaosu oczywiście dalej w Radiu Paranormalnym, także spokojnie, spokojnie, nigdzie nie uciekła. Radio na Fali staje się troszkę bardziej kameralnym radiem. I właśnie przy okazji, jako że jest kameralnym radiem i konsekwentnie prowadzi pewne tematy, prowadzi też wątek keszyzmu. ponoć strasznie w Polsce dziwnie traktowanego, tak słyszałem, ale o tym nie będę się nawet rozgadywał, bo to nie o kaszyzmie ta historia. W każdym razie są warsztaty w czwartek w syntezie, takie warsztaciki tej technologii i możesz się dowiedzieć co i jak. Możesz zadzwonić, się odezwać i tak dalej. W czwartek o godzinie 22.30, 21.30 polskiego czasu. Mam nadzieję, że będzie wszystko działało i że będzie ok. Serwery nie padną, nic się nie wydarzy. A jeszcze oprócz tego się pojawiam dodatkowo w warsztatach właśnie związanych z tą technologią wideo, także jak chcesz sobie wpaść, to się nazywa technologia plazmowa na YouTubie. Po prostu idź sobie na YouTube'a. Już ci wkleję linka nawet na czacie. Jak chcesz sobie poglądać wszystkie te rzeczy, które są związane z kawałkiem miedzianego drutu i gansami, o których ja tu dzisiaj nie opowiadałem i w ogóle w sobotę z reguły nie opowiadam o tym, bo wiesz, w sobotę mam troszeczkę inne tematy, to nie jest tak, że tylko drutem człowiek żyje, ten drut jest dodatkiem do życia, co ja tu mam głębsze treści. Kosmos jest ważniejszy od drutów, a jeżeli drut ma jakikolwiek sens istnienia, to po to, żebyśmy mogli wyrwać się w kosmos na przykład tym drutem, albo jakoś tak, kto wie, zobaczymy. Anyway, także zapraszam serdecznie na te pozostałe działalności Radia na Fali, no i na profil facebookowy Radia na Fali, ja coś tam zacznę powoli wrzucać, coś tam zacznę powoli odgruzować to wszystko. Troszeczkę czasu się pojawia, także wreszcie złapię jakiś oddech i będzie więcej przy radiu rzeczy do oglądania i zapraszam serdecznie na tego Facebooka radiowego, na czata radiowego, pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie, nawet tych, którzy już parafrazując Marka Twaina odtrąbili moją śmierć, więc chciałem tutaj stanowczo wyjaśnić, że pogłoski mojej śmierci są stanowczo przedwczesne. Otóż to tak troszkę za Markiem Twainem. No i co jeszcze z takich ogłoszeń? To chyba wszystko. I cóż, troszeczkę przerabiam playlisty. Połowa playlisty jest znakomitej większości, znaczy w tej znakomitej większości, tej świeżutkiej, jest Księcia Edwarda. Także książę, pozdrawiam serdecznie. Doskonała selekta, troszeczkę polskich bitów. Także jeżeli lubisz sobie posłuchać, to zapraszam. Będzie to wszystko uzupełniane. Ja właśnie mam tą całą robotę przed sobą. I to jeszcze parę chwil potrwa, także sorry, że to jeszcze nie jest takie, wiesz, rachciach, ciach, no ale wiesz, dwie ręce zajęte po łokcie, to kiedy zrobisz radio? No właśnie. Ale tak czy siak to radio będzie robione, jest robione i jest cały czas, także nigdzie nie znika. Także człowieku na zimowe, długie wieczory, tak długo jak one będą trwały, zapraszam serdecznie, żebyś ty wpadł w odwiedziny i posłuchał. A tymczasem, Borym Lasem, ja już sobie znikam tutaj do swoich obowiązków. Dziękuję jeszcze raz Radiu Paranormalnym i Iweliosowi za udostępnienie łącza, pisem no w człowieku. Pozdrawiam cię słuchaczko i słuchaczku i do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni, a ty nie zapomnij, że w Radiu Paranormalium, bo ja tutaj dziś poruszyłem taki koncept, to jest troszeczkę z bliska, trochę tak niedaleko. Jest fajna dysputa o różnych kosmicznych historiach w niedzielę. Wchodzisz na główną stronę i widzisz dysputy i rozmowy na Radiu Paranormalium, także zapraszam serdecznie, żebyś tam się pojawił, człowieku. No właśnie, bo to jest ciekawa pozycja na niedzielę. A ja tymczasem znikam i do usłyszenia w kosmosie. Czuj, czuj, kosmiczne, czuwaj. I słuchałeś Radio na fali.com gdzieś w kosmosie. To think for yourself and question authority.